Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
Miłosława Bożek.
Maciej Stosierski.
To jest Kinotok. Przez najbliższe dwie godziny będziemy rozmawiali o filmach i serialach. Jeżeli słuchacie podcastu, to będzie to trochę mniej niż dwie godziny, ale dalej całkiem sporo. Mamy dwie premiery do zrobienia jak co tydzień i oczywiście parę aktualności, a także w robocie. Tego tygodniowo w robocie poświęcamy szlachcie pod hashtagiem Szlachta się bawi. A jak wiemy, polska szlachta bawi się najlepiej. To wszystko za sprawą serialu 1670, który udowadnia właśnie tę tezę. A w robocie to tak...
Udowadniają. Tak.
No, w jakimś stopniu zobaczymy. Na pewno.
A... Ale spoiler trochę.
Nie.
No, że szlachta się bawi, to nie jest spoiler.
Maćka Grumpy, podejście do tytułu.
Aha, no tak, to oczywiście, ale to nie jest spoiler, bo to już jest też wiadome, jak to często bywa. Dzisiaj, jak zawsze w robocie to taki format, w którym na mediach społecznościowych w piątek pytamy was o jakiś motyw filmowy, tym razem właśnie jest to szlachta, nie tylko polska, ale dobrze się bawiąca, a później w czasie programu prezentujemy wasze typy
Hazam
z mediów społecznościowych i dorzucamy swoje. Co tam, Maciek, mówisz?
Stajaty.
Tak jest. To odsyłamy do naszego odcinka Ogniem i Mieczem kontra Titanic. Tam stajaty zostaną wytłumaczone na wszelki możliwy sposób. Z rzeczy, które obejrzeliśmy, to wiem, że Miłka bardzo chciałaby powiedzieć, że widziała Akirę, bo bardzo jej zazdroszczę.
Bardzo. Mi zazdrość.
Nie, bo nie wiedziałem w ogóle, że jest nowa wersja.
Bardzo słabą ma reklamę to wydarzenie, które jeszcze we Wrocławiu 31 grudnia...
Czy myślisz, że plakaty powinni w mieście rozwieszać?
...i 22 grudnia. No myślę, że jednak internet jest miejscem, w którym dobrze działa taka reklama.
No to
dotarła
do ciebie.
Się...
No, ale no byłaś.
Nie. To może ty źle szukasz po prostu.
Znaczy nie, ja wiedziałem, że jest pokaz. Nie wiedziałem tylko, że to jest wersja odnowiona Akiry, bo nie miałem pojęcia, że zrobiono taką. I nie do końca rozumiem, co znaczy wersja odnowiona Akiry.
4K do zobaczenia na dużym ekranie i głównie to widać w kolorze, intensyfikacji kolorów i tym, jak bardzo precyzyjne są szczegóły, kiedy na początku w Akirze oglądamy taką perspektywę Tokio i są budynki, wieżowce pokazane, to teraz na ekranie widać szczegółowo meble, które są wewnątrz budynków. Tak podrasowany jest kolor i głównie też opiera się to na dźwięku. Dużo lepsza muzyka i tam jest taki wyrazisty dźwięk dudnienia w tle. On jeszcze mocniej działa, więc naprawdę ja widziałam, myślę, że w tym momencie 11 razy Akira.
To jest cyberpunkowa historia, gdyby ktoś się zastanawiał, co robimy w tym Tokio i dlaczego dudni coś w tle.
Pierwszy raz na dużym ekranie.
Jeśli jesteście zainteresowani, to meble to jest ta rekomendacja, która mnie też przekonuje, mówiąc szczerze.
To lat 80. chyba najbardziej kultowy japoński tytuł anime, który opowiada o wielkim wybuchu, który wydarzył się w Tokio i tytułowa Akira, czy też on bardziej, nie ona, to energia zamknięta gdzieś wewnątrz Tokio, która ma postać dziecka, podobnie jak inni bohaterowie, którzy posiadają ponadnaturalne moce. No i jest gang motocyklowy, to chyba ten najbardziej kojarzony z Akirą obrazek, który jeździ po Tokio i zaczyna się takie łączenie tej historii supernaturalnej i mocy i końca świata razem z tymi bohaterami, którzy na motorach jeżdżą.
Tak, to mi przypomina Motomyszy z Marsa, bo to mniej więcej w tych samych czasach leciało w telewizji.
No i to dwóch braci, którzy trochę rywalizują, ale tak naprawdę no, muszą załatwić między sobą sprawy, bo to dwójka sierot, którzy się znaleźli w jednym sierocińcu i łączy ich z jednej strony miłość, a z drugiej nienawiść. I jak ogląda się Akirę na dużym ekranie, myślę, że też jeżeli nie będzie okazji zobaczyć jej na dużym ekranie, to za każdym razem jak ja ją oglądam, to myślę sobie o tym, że większość anime, które teraz kocham i kochałam przez lata, czerpało właśnie z tej kultowej opowieści. Czy to body horror, transformacje, czy właśnie telepatia, nadprzyrodzone moce, ten nie do końca jednoznaczny bohater, który musi wybrać oczywiście dobrą stronę mocy, ale nie jest taki wprost dobry, bo jest tu dużo brutalności, dużo przemocy, jest ta gangsterka, pojawiają się narkotyki, fantastyczne Tokio. No, na dużym ekranie to wygląda tak dobrze, że popłakałam się i myślę, że nie byłam jedyna.
To też nie jest jedyny raz, kiedy się popłakałaś, będąc uczciwym.
A co to jest w ogóle, bo ja tutaj widzę, że miała być chyba adaptacja tego aktorska, dobrze widzę?
To na być może Netflix ostrzyza byt.
Nie, właśnie chyba nie, bo w reżyserii Taiki Waititiego, więc coś tu chyba... Ale nie wiem, może film web jakieś podaje informacje zupełnie niesprawdzone, więc...
Ale może była taka informacja, gdzieś padła w wywiadzie, że się przyglądał w sprawie Akiry na przykład.
No Krzysztof, ale jeszcze wszystko przed tobą.
Chętnie bym zobaczył.
22 i 31.
To w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Sprawdźcie swoje kina, być może Akira akurat jest grana, a jak nie, no to trzeba poszukać gdzieś w internecie. Nie wiem,
ja
szczerze mówiąc, czy jest dostępna w streamingu.
Po tych meblach.
Meble, potem za te meble.
Tak. Tak jest. Akira super. Ja obejrzałem pierwsze 3 odcinki Richarda, które wpadły na Prime Video, czyli powrót do naszego największego z bohaterów specjalnego śledczego.
Największego, będzie... mówisz o jego wymiarach?
Tak, tak, absolutnie.
Też umiejętnościach.
Nie, mówię głównie o jego gabarytach, bo jego umiejętności są jasno przekładalne z jego siły. Jest w tym sezonie taka scena, w której ktoś ich śledzi jakimś tam czarnym samochodem i on idzie załatwić z nim sprawy i byłem przekonany, że wyciągnie go z samochodu.
I zmiażdży później samochód.
Tak, tak, mniej więcej, ale on robi to trochę naraz, ponieważ podchodzi do samochodu i kopie go w ten samochód.
A to w zwiastunie jest ta scena. W bok? Kopie w samochód.
Nie, w przód, także eksploduje.
I otwiera się poduszka powietrzna, tak?
Dzięki Maciej, nie mogę sobie przypomnieć, co się dzieje w tej scenie, którą opowiadam. Ale tak, faktycznie jest, łamie nos tego człowieka, który siedzi w środku, więc to trochę wyraża stosunek twórców do postaci, którą portretują. No on jest ciężarówką, znaczy dokładnie tak o nim mówią. Mówią o nim albo Beast, albo ciężarówka. To jest specjalny śledczy amerykańskiej armii emerytowany z takiego oddziału 110, który nie bardzo wiadomo, co teraz robi, ale jak trzeba jakieś sprawy załatwić, to załatwia i tam śledzi, co trzeba śledzić. Przepiękny był pierwszy sezon, bardzo nam się podobał. Ten drugi wydaje mi się już teraz, że jest znacznie gorszy, natomiast dalej jest sympatycznym oglądadłem.
Tam byli jednak fajni też ci bohaterowie na drugim planie w tym pierwszym sezonie, ale przypomnę, że i tak była adaptacja filmowa też, w której Tom Cruise grał główną rolę, więc tak, myślę, mimo, że porównanie jest jednak wciąż na korzyść serialu.
Tak, mimo że literacko ten bohater był opisywany właśnie jako taka góra mięśni, więc tutaj wybór głównego aktora myślę, że jest znacznie trafniejszy. Natomiast tych pobocznych aktorów drugo- i trzecioplanowych to może jeszcze, ale drugoplanowych, czyli takiej paczki, która się tworzy wokół Richarda, z którą on tam będzie działał sobie, czyli właśnie ten jego stary oddział 110, no, pozostawia sporo do życzenia. To bardzo serialowi aktorzy w takim niekoniecznie pozytywnym znaczeniu tego wyrażenia serialowi.
No bo w pierwszym sezonie też byli serialowi aktorzy, ale jednak postaci tego policjanta takiego lokalnego szczególnie myślę, że była dosyć ciekawa.
A to przepraszam, się... lokalny policjant tutaj jest akurat okej.
Ja na przykład zacząłem oglądać film, który Miłka kazała mi obejrzeć, bo na pewno trafi do mojego top 10.
I to niestety, nie moje słowa, to Krzysztofa, ale założyliśmy się o to.
Nie założyliśmy się, ja powiedziałem tylko, że stawiam coś, jak się znajdzie.
I niestety po pierwszych 30 minutach zasnąłem, ale jeszcze dokończę.
Ale to wyraża stosunek twój do filmu,
czy... Nie, raczej zmęczenie moje ogólnie życiem. Natomiast obejrzałem w całości film, który polecał mi Maciek Kędziora, mój przyjaciel, który kiedyś pisał dla Filmawki.
Tam nie zasnął.
Nie śpi,
tak, dokładnie. I film, który miał premierę w polskich kinach tuż przed festiwalem w Gdyni i generalnie obydwaj się dziwiliśmy, że w ogóle do gdyńskiego konkursu się nie zakwalifikował. Się nazywa Ukryta sieć, film z Magdaleną Koleśnik i między innymi z Andrzejem Sewerynem. No i myślę, że polskie kino gatunkowe to dzięki takim filmom właśnie się dosyć dobrze rozwija, bo jest to dość dobrze napisany, rasowo zrealizowany thriller, gdzie Magdalena Koleśnik, po raz kolejny aktorka zresztą znana już z...
Sweat,
tak, i jeszcze też z adaptacji Doroty Masłowskiej, czyli z innych ludzi, po raz kolejny udowadnia, że naprawdę jeśli chodzi o aktorki takiego młodszego pokolenia, no to nie ma sobie równych, bo tutaj naprawdę na swoich barkach niesie cały ten film. A jeszcze na koniec pojawia się Piotr Trojan, znany z kolei z filmu Historii Tomka Komendy, ale też ostatnio z Johnego, za którego dostał z kolei właśnie nagrodę w Gdyni. No i tam on jako taki negatywny bohater jest w punkt.
Co ta sieć ukrywa?
Ukrywa sieć...
Pisałeś całą wypowiedź Maćka o tym komentarzu? Nicely done.
Cóż ona ukrywa? No nie jest to niestety nic zaskakującego akurat. W sensie...
Nie, ale to są służby jakieś czy coś tam.
Tak? Jest to bardziej sieć ludzi wykorzystujących innych ludzi w celach
szantaż
seksualnych.
Aha.
Czyli okay, jakaś mafia, która zajmuje się...
tymi młodszymi ludźmi.
O, mafia pedofilska?
Tak, właśnie.
Okej, okay, to najgorzej.
Okay. No najgorzej i też najbardziej schematycznie w kontekście samego budowania fabuły, natomiast jakby sam film broni się jako thriller
bez
po
historii.
Prostu.
Bez historii, ale ma trochę napięcia, więc nie jest źle.
Ja nie oglądałam za wiele, ponieważ... nie wiem, jak to określić, ale uzależniłam się od audiobooka, którego przypadkiem uruchomiłam do sprzątania. I jest to czwarte skrzydło, Fourth Wing. Wielki hit, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, ale okazuje się, że w Polsce też jest bardzo chętnie czytane. I to jest niby dla dorosłych, ale trochę young adult. Gra o tron / harlekin. Mamy smoki i szkołę dla młodzieży, którzy są ridersami i jeżdżą na tych smokach i ujeżdżają i walczą z gryfinami.
Gra o tron kontra Harry Potter, widzę.
To jest tak, to jest gra o tron kontra Harry Potter, bo tam jeszcze jest magia przy okazji.
To,
tak.
Nie, no to w ogóle nie musiałeś mi mówić, że tam jest magia.
No wiadomo, że jest, jak są smoki i gryfini.
Bo w samym tytule książki mogłem obstawiać.
Śmierdzi Umbrella Academy.
Nie, jest to Umbrella Academy, ale jest to... 21 godzin już jest za mną, już jestem w trakcie kolejnego tomu, 28 godzin słuchania.
Ja nie wiem, nie słucham audiobooku, więc nie wiem, jak to się przekłada na stronę, ale no brzmi jak...
taka książka,
dużo
taka,
czasu.
Duża.
Nie no, oczywiście, jak ona mogłaby być. No.
Idealna na święta.
W sensie nabijam się trochę, ale ta fantastyka, fantazy, zwłaszcza drugiej kategorii, ma niekończące się liczby stron, więc...
To prawda.
Tak to z nią było.
Ale ja już tu widzę potencjał na... boję się, że Netflixa, ale na dużą produkcję serialową.
Ja już sobie
serialową.
Wyobrażam, jak te smoki będą wyglądały w tej adaptacji, albo ja co to było? Gryfiny czy gryfy po prostu?
Tak, no tam jest pewna dystynkcja. Tam jest historia ciekawa, taka mityczna.
Nie, na pewno
że
nie jest.
Trzech braci.
A jednak będzie.
I jednemu udało się zniewolić smoka, drugiemu gryfina.
A czy jest ten gryfin? To jest gryf?
No gryf, powiedzmy, że. No gryf to jest taki lew, który fruwa.
Nie, to jest smoko, konio, orzeł?
A nie lew?
Nie, czy ja powiedziałem smoko? Lew, smok i orzeł.
Tak, to jest
nie,
gryf.
Nie smok, lew, koń i orzeł. Co ja z tym smokiem?
I jest trzeci brat, któremu nie udało się.
Nikogo,
ale... bo nie było więcej, bo był tylko gryf
co,
i
kruka
smok.
Chociaż mógłby.
No i nie, i postanowił, że wyciągnie tą magię, bo normalnie nie możesz czarować. Możesz czarować tylko kiedy masz smoka albo gryfa, bo one...
dają ci magię.
Tak, dają ci magię i dzielą się z tobą. Wiadomo. Ale on nie miał nikogo, więc zaczął nielegalnie trochę, jak to czarną magię, tak,
no tak,
wyciągać ją z ziemi i zaczął tworzyć swoje zmutowane eliksiry. Takie trochę gryfosmoki.
Jasne, ale przemoc na zwierzęta, kiedy wyciągasz z nich magię, jest spoko, jesteś wtedy
ale nie,
rycerzem w białej zbroi.
Bo to tylko ze zgodą.
Czyją?
Smoka albo gryfa, to jest układ.
Ale układ to tak jak
dlatego,
powiesz
smoki...
psu siad i dasz mu smaczka.
Ale nie, bo smoki walczą z gryfami, a gryfy ze smokami i ludzie są im potrzebni.
Okej, okay, nie...
Już chciałbyś
czytać.
Ale to
układasz z gryfem jednocześnie i ze smokiem?
Proszę?
Jednocześnie z gryfem się układał
nie,
i ze smokiem?
Nie. Możesz się tylko ze smokiem ułożyć lub z gryfem. No chyba, że ciągniesz z ziemi i wtedy sobie zrobisz swoje mutanty. No a przy okazji to królestwo, w którym żyją smoki.
Nie, już
które jest
bardzo
ciekawsze.
Dziękujemy. To się nazywa czwarte skrzydło. To był też...
I dużo harlekina.
To nasza nowa sekcja.
Rzeczywiście brzmi jak Netflix.
No,
Klub
naprawdę.
Książki.
Trzy ostatnie odcinki to jest praktycznie sam seks.
Rozdziały w sensie.
Rozdziały.
Aha.
Których słuchałam na słuchawkach. Pierwszy raz w życiu idąc na przykład przez centrum handlowe i było to bardzo imersywne doświadczenie.
No cóż, imersja w galerii handlowej też przecież jest możliwa najwyraźniej. To tyle, jeżeli chodzi o aktualności. Widziałem tam jeszcze jakieś pomniejsze rzeczy, ale nie wiem, nic, co by mnie jakoś specjalnie zachwyciło, więc...
Niezmienna twoja dyszka jest?
Nie, moja dyszka się zmieniła już za 25 razy.
Ale nie dlatego, że widziałeś coś ciekawego?
Nie, niestety, ale no bardzo chciałbym nadrobić to How to Have Sex,
no
o którym rozmawialiśmy za dwa tygodnie temu. Natomiast jest to póki co problematyczne, liczę, że dystrybutor mi pomoże, może ktoś tam słucha od nich.
Ja cały czas się męczę z jedynką i dwójką. I tak z dnia, co drugi dzień wymieniam miejsce pierwsze i drugie.
tym sensie.
Tak, ale natomiast doszedłem do takiego wniosku, że może chciałbym mieć 20. W sensie nie będę pewnie ich prezentował w podcaście, tylko zostawię w jakimś materiale, bo mam taką bardzo łatwą 10, jeżeli chodzi o takie duże kino, czyli jakieś tam Oppenheimery i tego rodzaju filmy, takie, o których wszyscy słyszeliśmy wszystko, bo trudno było nie słyszeć. A mam też taką drugą dyszkę filmów, które moim zdaniem zasługują na wyróżnienie i być może bardziej niż, nie wiem, taki Oppenheimer, bo jakby wszyscy...
Bo wszyscy będą mieli Oppenheimera w 10.
Tak, a poza tym temu filmowi jakby ta 10 w niczym nie pomoże, ale być może będzie jakoś mówić o moim stosunku do kina. Natomiast mam jakąś taką, taki parę filmów, które no, trudno, żeby konkurowały z Oppenheimerem, bo grają trochę w innej lidze. Nie mówię, że gorszej, tylko po prostu innej lidze budżetowej. A też są fajne.
No, to ale to może... honorable mentions?
No może będą. No. No,
nie wiem, u mnie na przykład jeden z takich filmów, które grają w zupełnie innej lidze, to właśnie prawdopodobnie znajdzie się w pierwszej trójce. Więc
nie
myślę,
zaskakuje
że...
nas to, Maciek. Ja wiem na pewno, co znajdzie się w twojej pierwszej trójce.
Tak, naprawdę. Co się znajdzie?
Chłopi.
To nie jest film.
Chłopi. Tak, to nie trudno, wiedziałam, czy to jest
trudno,
spoiler.
Trudno powiedzieć, że to jest małe, wiesz, nominowane w pięciu kategoriach do Oscara.
Znajdujący
no ale
się
nie, znajdzie się, nie znajdzie się na mojej. A na twojej dyszce?
Nie wiem.
Widzisz.
Natomiast ciekawostką na temat Chłopów, pomijając, że tak, jest 5 nominacji do Oscarów, to jako, że na potrzeby filmów, bo taką techniką powstawał, przygotowano strasznie dużo obrazów, bo każdy kadr był obrazem, to każdy obraz, który pojawił się w filmie, można kupić.
O, jest specjalna... Tak samo było w przypadku twojego Vincenta?
Nie, tak nie było. A w przypadku Chłopów tak jest. Jest specjalna strona, która jest przeznaczona tylko
świetny
i wyłącznie sprzedaży tych obrazów. No i każdy kadr można kupić. Nie będę podawał cen, bo to nie o to chodzi, ale dosyć zabawne jest to, że jak na przykład widać nic na obrazie, bo to jest ujęcie na przykład w ruchu tańczącej kobiety i akurat, nie wiem, suknia przesłania kadr. Jak się uprzesz, to zidentyfikuje, że to jest suknia, a to obok to rozmazane na twarz, no bo to w animacji miało robić tę iluzję ruchu, no to kosztuje mało. Natomiast jak masz
jak
na przykład...
Masz prawdziwego Mirosława Bakę, to...
To kosztuje dużo.
Ale dobra informacja
ale
a propos Chłopów jest jeszcze taka, że...
Nie, to nie jest kompromis, to jest kapitalizm.
Tak.
Zdaje się, że chyba zmieniono pomysł na promocję tego filmu pod Oscary, bo miał być dubbingowany dla amerykańskiej publiczności, dla członków Akademii Filmowej, ale chyba jednak nie będzie. Chyba jednak
to
będzie
gdzie?
Z napisami.
To gdzie by moje 9 milionów rowerów tam...
No właśnie, też nie wiem. No, może w tym kontekście zostaną jednak, ale no... Reszta chyba będzie jednak z napisami, co wydaje mi się, że akurat nie jest złą decyzją, bo przynajmniej zostaje ta no, nietypowa jednak mowa, która w tym filmie, w całej tej
Chicago będą
występuje.
Bili brawo.
Ale to ja chciałam na koniec powiedzieć, czy widzieliście, jak oceniany jest najnowszy serial Zacka Snydera?
To jest film.
Podzielony na dwie części przy okazji. Okay. I mamy pierwszą część, teraz no, nie, w przyszłym okay. roku dostajemy drugą część.
Mniejsza z tym,
niezbyt dobrze.
Jest tragicznie oceniany.
Tragicznie, 20%
recenzencki. Nie, to jest najgorzej oceniany film Zacka Snydera, co jest w ogóle strasznie
też
dziwne.
Też przez jego widzów, bo już recenzenci to wiadomo, jaki
nie,
ma
nie,
stosunek
wiadomo,
do Snydera.
Ale jest to strasznie dziwne, ponieważ no, ten film czy serial ma jakiś potworny budżet. Mówiono wielokrotnie o tym, że to jest jedna z największych pieniędzy, jakie zostały wydane w streamingu, o czym mówi się co roku przy okazji jakiejś produkcji.
Widać,
fantastycznie. Fantastycznie wygląda ten trailer. To, w sensie, jeżeli chodzi o efekty
tak,
specjalne i napchanie tego akcją.
W obrazie wygląda super. Mm-hmm. No i piszą tak samo recenzenci. Super w obrazie, zero historii.
No, co też nie jest dziwne, bo to Zack Snyder. Natomiast dziwi mnie ocena widzów, ponieważ Zack Snyder ma no, cały kościół, który uwielbia tę jego produkcję. Czemu się też do końca nie dziwię? Ja rozumiem dlaczego. Jakbym miał... I absolutnie nie chcę młodszym ludziom czegokolwiek odbierać. To jest tylko moje doświadczenie, ale jakbym miał 18 lat, to bym kochał wszystko, co Zack Snyder robi. I zresztą kochałem jego Watchmenów. I to mi się akurat nie zmieniło do dzisiaj.
Watchmen są super, ale wtedy jeszcze nie było tyle slow-mo i Zacka Snydera w jego produkcji.
Znaczy, zdziwiłaby się, jak dużo jest w Watchmenach slow motion.
No to może fabuły było więcej.
No
i
tak, tam
ludzkich
była
bohaterów.
Historia. No jak ludzkich.
To z tymi to bym nie...
No, ale w sensie
to
takich bardziej...
Film jest o doktorze Manhattanie.
No tak, ale mają duszę.
Ludzkich.
Mają duszę.
No to z tym to też bym nie szarżował.
Oj,
aż tak. Ludzcy bohaterowie w filmie Zacka Snydera to chyba najwięcej jednak jest w 300.
Nie,
to
ja myślę, że w Watchmenach jest więcej.
No, ale nie, no przecież miał człowiek świetne filmy. 300 też uważam, że jest wspaniałą taką...
No, ale już nie ma.
...rozrywką dla utracjuszy. Nie,
już
nie
ma,
już dawno nie ma. To też myślę, że o tym wiemy. Za moment w robocie, który poświęcamy szlachcie.
Kinotok. Film.
Dzisiaj w robocie poświęcamy szlachcie. Przypominam, że w robocie pojawia się w piątek na naszych mediach społecznościowych, gdzie pytam o jakiś motyw filmowo-serialowy. Tym motywem jest w tym tygodniu Szlachta się bawi, a nawet dodatkowy hashtag Szlachta się bawi. Ale na początek, bo tak to tym razem zrobimy Miłko, Maćku.
A czemu tak to robimy tym razem?
To jest tajemnica. Czy szlachta była ważna w waszych życiach?
Maciek, zaczynaj.
Odkąd obejrzałem Ogniem i Mieczem w roku 1998, nieważne. W każdym razie, odkąd obejrzałem ten film na dużym ekranie w kinie na ulicy Bolesława Prusa, Lalka, tak, od tego czasu pamiętam, że szlachta w moim sercu na zawsze pozostaje i stajat.
Stajat! Brawo, brawo! Moje serce płacze po tej pięknej wypowiedzi. Proszę też zwrócić uwagę, jeżeli ktoś nie jest z Wrocławia, jak znakomitym miejscem jest Wrocław, ponieważ jak mamy ulicę Prusa, to jest kino Lalka. Nie ma tutaj przypadków.
Nie ma też chyba bardziej idealnej lokacji na oglądanie chłopów, jak w kinie Lalka.
Tak, tak też sądzę. Chyba, że kino nazywałoby się Chłopi.
To już za dużo. No nie wiem, jak to odczytywać.
No przecież o czym ty mówisz? No przecież,
kocham kostium, więc no, właśnie, kropka. No, kocham kostium.
Poza tym ostatnio tkwiłeś, że kochasz Ogniem i Mieczem. To
kocham
jest bardzo
Ogniem
ważne.
I Mieczem. Nie wiem, czy odkryłam to ostatnio. Wydaje mi się, że zawsze lubiłam.
Sobie, tak.
Ja też czytałam z wypiekami na twarzy Sienkiewicza, takim byłam dzieckiem.
Tak, byłem przesada, uważam, ale...
Cóż zrobić?
W pustyni i w puszczy trzy
nie
strony A4 odpisów fiołka afrykańskiego. No dajcie mi spokój.
Nie, tego się nie da czytać.
Nie, tego się nie da czytać. To już ustaliliśmy dawno temu. No więc tak, nie wiem, czy szlachta bardziej, czy arystokracja.
No to jest to samo w zasadzie.
Wiem, że jest to samo, ale jednak wybieram arystokrację.
Ale u na przykład Jane Austen to jest raczej taka bogatsza szlachta niż arystokracja.
No tak, ziemianie zdecydowanie.
No ziemianie, no, więc... to prawda.
Natomiast ja nie, szlachcie mówię stanowcze, nie, bogaci powinni płacić wyższe podatki, to jest przecież absurdalne. Jak to są sami upadli ludzie? To są... prości wojacy, którzy
ja
są
myślę,
mieleni...
mają inne ambicje.
Są mieleni przez młyny czasu. Historii. Miałem powiedzieć historii, ale niestety pomyliłem wyrażenie.
Lekichu czasu, przypomnijmy.
Właśnie bogaci, ci u władzy, czyli szlachta, decyduje o ich losach, które nic ich nie obchodzą, w sensie nie obchodzą im tych bogatych losy, tych biednych. Więc nie, szlachcie mówimy nie, ale dumnemu człowiekowi z mieczem w ręku, czyli najprawdopodobniej nie chłopstwu, bo też szlachcicowi, właśnie. Tylko innemu, mówimy tak.
Czyli innym szlachcicom mówisz tak?
Tak.
Okay.
Rozumiesz, to jest skomplikowane, ale tak właśnie jest.
Myślę, że tak ze sobą rozmawiała szlachta.
Co zresztą nie jeden film udowadnia. A szlachta jest pięknie portretowana w najróżniejszych filmach. Wydaje mi się, że polska szlachta jest bardzo specyficzna. Jak popatrzymy historycznie na taki absurd, jak chociażby Liberum Veto, albo te nasze wszystkie wpływy, które doprowadziły do tego, co nazywamy sarmackością w tym momencie, czy sarmacją, to wydaje mi się, że to była naprawdę specyficzna szlachta, tak w porównaniu do całej reszty Europy. W sensie chyba, nie wiem, pewnie jakiś historyk mnie poprawi, ale nie wydaje mi się, że gdziekolwiek na świecie, a w tym kontekście mówimy chyba tylko jednoznacznie Europie, jeżeli chodzi o taką osobną klasę. Ta szlachta miała tak dużo władzy, będąc jednocześnie tak biedną i nieporadną. Więc to jest jakieś super imponujące i wydaje mi się, że było za rzadko portretowane, więc też ta nasza dzisiejsza premiera 1670 wydaje mi się takim znakiem czasu, że no, to musi zacząć powstawać.
Pełna zgoda. Myślę, że szlachta polska przy braku swoich kompetencji daleko idących.
Ale wiesz, też mieli na przykład jakieś tam kompetencje większe niż ktokolwiek inny. Zresztą moglibyśmy tu posadzić historykę, ja bym pewnie nam by to wszystko powiedział.
Tak,
prawda.
Naprawdę.
Natomiast portretowane to w filmach jest nie za często, się zastanowić, nie. No bo to też jest drogie kino historyczne, bo jednak mimo negatywnego stosunku Maćka, no to polska szlachta brała udział w wielu bitwach na zasadach pospolitego ruszenia, zresztą nie tylko, w wielu fantastycznie zwycięskich bitwach. No, to można oczywiście też przypominać sukcesy husarii, która tam dominowała Europę faktycznie przez te 100 lat. Jak zabawnie teraz by nie wyglądały te słynne husarskie pióropusze zamontowane na samochodach.
W podobnym okresie,
fakt jest
co
faktem.
Jest ten serial pokazywany, czyli tam jest 1670, no to jest okres, kiedy przecież polskie wojsko było jednym z najpotężniejszych w Europie. To był okres panowania Jana Sobieskiego, czy początek, końcówka panowania poprzedniego króla, później Jan Sobieski przecież odbijał Wiedeń, więc no to były czasy, kiedy naprawdę z polskim wojskiem trzeba było szacunek oddawać polskiemu wojsku, bo ono po prostu wygrywało wszystko, co się da. I broniło Europy przed wtedy najazdem Turków, czyli islamizacją Europy, jakby to teraz określić współcześnie.
Jakub mówi tak, oczywiście scena chłopskiego wesela z ogniem i mieczem prowadzony przez Jana Onufrego Zagłobę oddział polskich wojów trafia narzeczone wesele, gdzie początkowo bierze nowożeńców za ludzi Bohdana Chmielnickiego. Jednak przekupieni winem i pitnym miodem ruszają w taniec. Ostatecznie spodziewierany alkoholem i tańcami Zagłoba budzi się rano wśród świń. Widzi umorosanego dziegdziem bochuna i myśli, że trafił do piekła. Lekcja z tego jaka? Otóż taka, że na weselu warto tańczyć, zdrowie pary młodej wypić, ale i zjeść, żeby nowożytnego kaca uniknąć.
Pięknie.
To są teksty kultury, które uczą nas podstawowych zachowań ludzkich.
Jak żyć też.
Piotr II pisze tak. Urządzone przez Lantymosa gry i zabawy na dworze królowej Anny, czyli Olivii Colman. A to wyścigi kaczek, a to rzucanie owocami do ubranego tylko w perukę arystokraty. Tak bawiono się w Faworycie. Nieźle też bawiono się na Wersalu za rządów Ludwika XVI i Marii Antoniny. Tej, która proponowała ludowi Paryża jedzenie ciastek zamiast chleba. Maria Antonina Sofii Coppoli z 2006 roku. Przydomek archiwisty nie pozwala mi nie wymienić, jak bawiono się na cesarskim dworze w Rzymie. To Caligula z 1979 roku. Pierwszy raz oglądany z nielegalnej kasety VHS to w studenckim klubie Pałacyk na Kościuszki.
To jest w ogóle niesamowity film. W sensie nigdy go nie widziałem w życiu w całości, ale rozmawiałem o nim między innymi z Dianą Dąbrowską, czyli osobą, która na włoskim kinie zna się najlepiej chyba w Polsce. I ona mówiła, że tych wersji tego Caliguli podpisanych przez bardzo różnych reżyserów jest kilka czy kilkanaście. Nie wiadomo, która jest tak naprawdę oficjalna, ostateczna. Jedyne co wiadomo to, że Malcolm McDowell już chyba potem nigdy nie odbudował swojej kariery po tym filmie, który pamiętam z dzieciństwa, jak był zapowiadany, bo on był zwykle pokazywany na jednej ze stacji telewizyjnych polskich z 31 na 1 stycznia.
Czyli troszkę na pułapkę była.
Był zawsze pokazywany w nocy. I z jakiegoś powodu ktoś uznał, że świetnym pomysłem jest to, żeby do takiego zwiastuna, który był pokazywany parę dni wcześniej, dograć Romeo i Julię Sergiusza Prokofiewa. I to tak troszkę...
Znaczy taki był zestaw? Caligula i Romeo i Julia?
Zmiksowane sceny.
Były zdjęcia z filmu Caliguli. Dźwięk był z Romeo i Julii Sergiusza Prokofiewa i tak...
Co za przebiegły plan.
Tak zgrzyta jednak w kontekście tego, co jest pokazywane na tym filmie, szczególnie tych scen, kiedy tam Caligula ustawia tą swoją taką niesamowitą machinę do tortur i nie wiem, tam głowy ucinają i nagle ten taki niesamowity dźwięk, niesamowite dźwięki tego baletu, więc no... To jest moje wspomnienie.
Bardzo ładne. Ja z Pałacykiem też mam wspomnienia jakichś tam uczestnictw kulturalnych i podoba mi się też bardzo, że Piotr w Pałacyku oglądał Caligulę.
Nielegalnie.
W studenckim klubie. No ta nielegalność może nie jest taka istotna. Istotne jest to, że Pałacyk jest takim miejscem kulturotwórczym już od wielu, wielu lat, a teraz mówi się o tym, że ma doczekać się remontu i nie za bardzo wiadomo, jaka tam przyszłość będzie, jeżeli chodzi właśnie o takie miejsce w centrum miasta, gdzie ta kultura trochę bardziej może niezależna i nie taka instytucjonalna się wydarza.
Ale dalej się dzieje sporo w Pałacyku.
Tak, właśnie ten remont ma być, ma dobiec końca działalność, więc trzymam kciuki, żeby Pałacyk może doczekał się remontu, ale nie końca tej działalności. Anka, moje natychmiastowe skojarzenie to film Zabawa w pochowanego z 2019 roku, oryginalny tytuł Ready or Not. Chociaż nie wiem, czy to jest odpowiedź ściśle spełniająca wymogi. Rodzina Lego ma chyba nie szlachta, ale niewątpliwie aspirująca do arystokracji niemożliwie bogate, zepsute buce. Nieroby bawią się w swojej wielkiej posiadłości, a czasem na tą zabawę mają czas do rana. Gdy bawią się dobrze, to już może wątpliwe, na pewno rozrywka jest efektowna, za to ja bawiłam się świetnie podczas tego krwawego seansu.
I ja też się bawiłem świetnie. Bardzo lubię ten film i A szczególnie to było takie dla mnie odkrycie, bo tam gra główną rolę taka aktorka Samara Weaving. Mhm. Naprawdę ona potrafi w takie dziwne coś horroro, tak, komedie.
Dziwne coś.
I to było super. Mi się bardzo to podobało.
To bardzo zapraszamy. To pewnie gdzieś w streamingu jest do złapania. Gdyby ktoś poszukiwał, my za moment dorzucamy nasze głosy.
Kinotok. Film.
To czas na naszą część w robocie. Miłka, rozumiem, że jak szlachta się bawi, to się w sobie zakochuje.
No oczywiście.
Znaczy, niekoniecznie w sobie, może tam w mezaliansach zakochiwać.
Tak, raczej są mezalianse.
To
bywają.
Jest problem pewnie.
Bywają. To chyba najlepszym przykładem jest właśnie...
Czego znowu nie mogę zaakceptować.
właśnie zakończony serial Apple TV Łowczynie. Jest to takie idealne kombo pomiędzy...
Złotym wiekiem.
I...
Bridgertonami.
Dokładnie. Okay. Czyli
nic nie widziałem.
Bridgertonowie, których kocham maćkiem, ale nauczył się, nie?
Moim piórkiem i kapeluszem.
Ile razy to już słyszałeś?
Zamiatam pogodę, podłogę. Co słyszałem?
To porównanie jakby...
Z 25.
Hybrydę gatunkową.
No może to nie jest hybryda, ale myślę, że to jest niezła odpowiedź na to, że mamy ogromne fanostwo Bridgertonów, którzy odświeżyli taką formułę kostiumu, dodali bardzo dużo współczesnej muzyki, fajnie pobawili się tym tematem seksu, konwenansów, wprowadzili też dosyć sporo różnorodności kulturowej. No to Shonda Rhimes zrobiła po prostu z tego wielkie show.
Shondalanda.
A później mamy Złoty Wiek, który jest taką konserwatywną produkcją. Downton Abbey, ten sam twórca, więc mniej poczucia humoru, dużo dystansu, a z drugiej strony chyba więcej prawdy historycznej w tym kontekście. I tutaj pośrodku Apple TV daje nam opowieść, która jest ciekawa historia w tle książki, która nigdy nie została zakończona. W 30 rozpoczęła pisarka tą opowieść i nigdy nie skończyła, więc tak naprawdę nie wiadomo, z kim bohaterka zakończyła.
Każdy może sobie to powiedzieć.
Tak, i wielokrotnie już była dopisywana ta historia i też przez BBC, które stworzyło swój serial i przez wielu autorów, którzy zakończyli tą opowieść. I teraz właśnie Apple TV daje nam rozwiązanie, które sugerowałoby drugi sezon. Jest to opowieść o Amerykankach, które wyruszają do Wielkiej Brytanii. One mają taką amerykańską rozwiązłość w sobie, nawet jak na tamte czasy i na szlachcianki, a Brytyjczycy są bardzo opanowani i konserwatywni. Te dwie energie się zderzają oczywiście w formie romansów i umizgów i wielkich emocji, więc mam główną bohaterkę, która zakochuje się w takim zubożałym szlachcicu i pojawia się super bogaty Duke. No i trzeba wybrać.
Czyli
książę?
Książę, hrabia?
Duke? Hrabia chyba.
Nie, no hrabia.
Bardziej
nie, Count to będzie hrabia.
My się tak znamy się na hierarchii.
A co tam, kto wie, jaka jest różnica między hrabią a baronem?
Ja nie wiem.
Myślę,
nie.
No, zamki
pieniądze, zamki i konie.
No ale rozumiem, że opowieść
piękna. Zabawa jest przednia, bardzo ładny jest też odcinek świąteczny, więc idealnie na święta. Mamy śnieżki, mamy bitwę w śniegu. Przypominam tutaj świetną też scenę z najnowszych Little Women, czyli Małych Kobietek Grety Gerwig. Tam też przecież dużo śniegu i dużo takich świątecznych scen. Idealny film na święta.
A Little Women to jest szlachta?
To nie, to nie wymieniam, ale przypominam,
no jak
że
no
skoro...
jest szlachta przecież.
No właśnie też
ale taka
tak.
Zubożała bardziej.
No, ale
to szlachci jest Timothée Chalamet.
No też jest, no to przecież jest to film o szlachcie.
No jest to film o szlachcie.
O różnych twarzach szlachty.
Jej obliczach, tak.
Na przykład Little Women to ja akceptuję, nie? Bo to one są tymi, które by walczyły o państwowość.
Równouprawnienie, no, feminizm. Dostęp do...
W sensie, oczywiście,
tak?
No, walczyłyby...
Słowami Grety Gerwig, ustami.
Walczyłyby o to, co by chciały. No, na tym polega właśnie to, kiedy nie masz pieniędzy. Jak masz pieniądze, to niestety tylko podtrzymujesz status quo, wiesz, ten zgnity system.
No nie wiem, Timothée Chalamet tam jest otwarty na feminizm.
Bardzo polityczna rozmowa zaraz nam się rozpocznie, więc może nie zaczynajmy lepiej.
Ja już zacząłem dawno temu, Maciek. Co tam masz w tych szlacheckich opowieściach?
Ja? A to już Miłka skończyła?
Nie, no tak, wymieniamy się.
A nie, no to, bo tutaj wszyscy, bo cały czas się śmiejemy z tego ogniem i mieczem, ale ja uważam, że...
Jest to film
wspaniały? Po pierwsze, nie ma się z czego śmiać, ale po drugie, to jednak Potop jest lepszy. Na pewno bardziej w ciekawszy sposób portretuje szlachtę, a szczególnie w kontekście osoby Andrzeja Kmicica, którego gra tam przecież wyśmienity Daniel Olbryski. I wtedy, ja, patrząc na Potop, to rozumiem, dlaczego kobiety się kochały w Danielu Olbryskim. Teraz już troszkę nie rozumiem, ale no, wtedy naprawdę można było to zrozumieć, bo to niezwykle charyzmatyczny taki... z iskrą w oku człowiek i aktor naprawdę fantastyczny. A poza tym, no, o Potopie mówi się zawsze w kontekście tej jednej najsłynniejszej sceny, czyli tego pojedynku na szable pomiędzy samym Kmicicem a panem Włodyjowskim. Scena nagrana bez jednego cięcia na longu, uznawana za naprawdę wzór do naśladowania, jeśli chodzi o tego typu pojedynki.
Tam zresztą doszło do jakiejś poważnej kontuzji, niestety nie pamiętam, którego z dwójki aktorów.
Właśnie chyba z tego, co pamiętam, chyba Daniela Olbryskiego właśnie.
Tak.
Też mi się tak wydaje.
Bo oczywiście Michał Wojodowski grał wtedy nieżyjący już Tadeusz Łomnicki. I to jest oczywiście ten film dla mnie jest wzorcowy, jeśli chodzi o tego typu kino, a poza tym no szlachtę portretuje w bardzo taki szeroki sposób, bo z jednej strony jest ona zdradziecka, tak jak w przypadku, nie wiem, Janusza Radziwiłła, a z drugiej strony jest właśnie taka szlachetna szlachta, która walczy, będzie walczyć o swojego króla i tutaj z jednej strony jest właśnie Wołodyjowski, Zagłoba, z drugiej strony, a pośrodku jest ten Kmicic, który przeżywa największą przemianę.
Który też się zaczyna właśnie jak taki przykład durnego honoru szlachcica, kiedy się chociażby pojedynkuje w gruncie rzeczy
o nic. Dokładnie, a później tak naprawdę staje po złej stronie, żeby w finale Małgorzata Braunek mogła powiedzieć, że Jędruś, ran twoich nie godna całować.
Nie, to jeżeli chodzi o rozwój bohatera, tam wszystko jest dobrze.
Oczywiście.
Więc to prawda. A zresztą, jeżeli chodzi o rozmach produkcyjny, to też wszystko jest dobrze.
No Potop jest jedną z najwspanialszych polskich produkcji chyba, jakie powstały. Myślę, że...
Super produkcji nawet.
Tak.
Myślę, że jest chyba nawet cyfrowa rekonstrukcja, tylko że jakoś...
Tak, tylko pocięta niestety w taki sposób. Właśnie. Bardzo, bardzo przypadkowy, kiedyś z ojcem mym, którego pozdrawiam oczywiście, byliśmy na tym w kinie i no sam tato mówił, że jak na film, który
się
kocha,
zgadza.
To jednak w dziwnych miejscach są te cięcia.
Bardzo dobry, wydaje mi się, przykładem awansu społecznego na przykładzie filmu o szlachcie jest Shrek, bo mam wrażenie, że przez miłość, która jest prawdziwa, nie tylko polegająca na tym, że ktoś posiada więcej pieniędzy, środków, możliwości i władzy, Shrekowi udaje się jednak awansować z bagna na salony. Natomiast nie wydaje mi się, że to jest najlepszy przykład szlachty w tym filmie, bo najlepszym przykładem szlachty, a także zagubienia, ale jednocześnie znakomitej zabawy, jaką można mieć, kiedy ma się bardzo dużo pieniędzy, bardzo duże ego, i niekoniecznie wielką postawę, jest oczywiście Lord Farquaad, który jest moją ulubioną postacią w Shreku, który jest napisany wręcz wyśmienicie, którego każda decyzja jest absurdalna, ale jednak tak pełna tego, co wszyscy chcielibyśmy robić w życiu, czyli dobrze się bawić bez żadnych konsekwencji.
No wow.
Naprawdę.
Lord Farquaad, przypomniał, był dubbingowany przez Adama Ferencego, naprawdę wyśmienicie też w polskiej wersji.
To w ogóle, Shrek, mam też wrażenie, jeżeli już w ogóle mówimy o dubbingu, że przypomniał i powiedział raz na zawsze całej Polsce, że polski dubbing jest fenomenalny,
tak.
Czy też nawet lokacje językowe, może tak bardziej fachowo to nazywając, bo... No nie wiem,
udało się.
Tak, bo udało się tam wszystko.
No
każda jedna postać.
To nie jest łatwe.
Bartosz Wierzbięta, który był reżyserem dubbingu właśnie, jeśli chodzi o Shreka pierwszego i drugiego, no zrobił niesamowitą robotę, jeszcze zebrał na ekranie taką ekipę, no bo przecież tam Zbigniew Zamachowski był właśnie, grał samego Shreka, no a już do historii chyba polskiego kina, właściwie polskiego, myślę, że w tym kontekście kina przeszedł dubbing osła, którego wygłosił Jerzy Sztur. No tam nie ma ani jednej złej sceny.
Ręce, gdzie są moje ręce?
To ja mam same seriale. Jeszcze wrócę do tych łowczyń, bo tak opowiadałeś pięknie o Shreku, o hierarchii, którą on pokonał, a tam jest bardzo ładny motyw zakończenia tej opowieści, która jest romantyczna i przecież kostiumie to zawsze serce wygrywa, jak wiemy. Duma i uprzedzenie.
Bo w Shreku też jest piękna, romantyczna
oczywiście,
końcówka.
Gdzie nie w kostiumie nie ma takiej sceny, ale jak w Dumie i uprzedzeniu, to wiadomo, miłość wygrywa nawet ze statusem społecznym, to w łowczyniach jednak bohaterka wybiera świadomie. Postaram się tak nawet nie jak bogactwo, jak status społeczny, który daje jej jedyną możliwość decydowania o na przykład bezpieczeństwie swojej rodziny. I to tak ograbia trochę to romantyzowanie,
czyli
że...
pragmatyczna.
Jest pragmatyczna, tak.
To też ważne.
Co myślę, że w większości przyświecało tamtym kobietom, a nie wybór serca. Jest też świetny serial komediowy, który
pragmatyzm
nazywa się...
będzie upadkiem każdej idei, rzekłem.
Nazywa się Another Period. I jest to komedia, która ma taki pomysł, żeby połączyć Downton Abbey z Kardashiankami, czyli mamy Mokument, szlachtę.
Mokument w sensie?
Mokument, tak, szlachtę. Dwie dziewczyny, które napisały tą opowieść, to są stand-uperki, one też w głównych rolach występują i tak właśnie imprezuje szlachta. Jest to wino z kokainą, jest to dużo intensywnych imprez, jest to spółkowanie z bratem i wspaniałe sceny, kiedy dochodzi do tej konsumpcji między rodzeństwem, to potrzebuje każdy z nich przynajmniej 7 osób męskich lokali i kobiecych służek, żeby rozebrać ich z ich korsetów, koszul, perułek.
Czyli w gruncie rzeczy jest to też orgia, więc...
Jest to, no taka orgia, nie wiem, czy partycypacyjna, jak podglądająca, ale jest tam dużo poczucia humoru.
Właśnie podzieliłaś orgię na partycypacyjną i oglądającą.
No, no.
Chodzi o to, że służba nie partycypowała w tej konsumpcji kazirodczej, która na ekranie
sensie,
się dzieje.
W pewnym sensie, wiesz, partycypowała.
Rozbierając, to jeszcze nie jest partycypacja.
Tak? No trochę jest.
No dobrze, no to jest ciekawy serial, żeby ocenić, jaki wkład miała służba.
Jak to się nazywa?
Another Period.
A gdzie to się ogląda?
To jest taki zabawny, nie miało to tłumaczenia polskiego, zabawne połączenie okresu, menstruacji z period, to może być albo tak, menstruacja, albo...
Wiemy.
Chociaż pytałem, gdzie się to
Comedy
ogląda.
Comedy Central to jest, to już jest stary serial z 2016, jeżeli dobrze pamiętam i naprawdę też ten pomysł, żeby to były Kardashianki, czyli w sumie współczesna szlachta teraz i takie mówienie do kamery, co tam dzisiaj zrobiłam, no ogólnie nic nie zrobiłam.
Nie jest taka bardziej aspirująca arystokracja już?
Kto? No, Kardashianki? No. A nie są już arystokracją? Na pewno...
Jeżeli one są arystokracją, no to świat się kończy, moim
zdaniem.
No,
nie wiem,
ale...
czy wiele obrazów w historii nie pokazało, że taka też bywała szlachta.
No bo rozumiesz, Maciek idealizuje szlachtę, co jest oczywiście systemowym wręcz błędem.
Oczywiście.
O którym na szczęście teraz... A nie, to teraz ty będziesz, Maciej, mówił, no,
nie,
że jestem gotowy. A to dobrze, bo to jest kolejny przykład pięknie portretujący taką prostą wizję tego, że własną pracą można dotrzeć w dowolne miejsce, a sukces nie przesłania ci więzi przyjacielskich, rodzinnych,
to
a czasem
o
także
nadal?
Miłości. Nie, teraz mówimy o Królu Arturze w reżyserii Guya Ritchiego.
Ale Guy Ritch miałby tutaj sens.
Tak, oczywiście, żeby miał, natomiast nie o samym Królu Arturze, który też byłby przecież świetnym przykładem, bo no, on bierze jednak narzędzie pracy w swoje ręce i wykuwa tą pracą swoją przyszłą karierę.
Za dużo.
To, że tym narzędziem jest Excalibur, a nie jakiś bardziej przyziemny przedmiot, to inna sprawa, ale faktycznie chciałbym opowiedzieć o człowieku pracy, który pojawia się w tym filmie i to jest człowiek, który najprawdopodobniej swoją pracę kocha, jest kluczowy
jest
dla...
Jest to Merlin?
Nie. Który swoją pracę kocha, jest kluczowy dla całej opowieści, a jednocześnie jest wspaniałym przykładem cameo i tego, jak można go świetnie ucharakteryzować, ponieważ kiedy Król Artur wyciąga miecz, czyli Excalibura z tej słynnej skały, to poleca mu to zrobić nikt inny jak David Beckham, który też jest szlachcicem samym w sobie, tylko brytyjskiej piłki. To się też bardzo dobrze łączy z tym, że akurat ma swój... Oczywiście,
piłki.
On jest królem brytyjskiej piłki.
To jest akurat rodzina królewska.
No teraz,
piłki.
Ale jednak wywodzi się z chłopstwa.
No, ale to on nie był na początku swojej kariery w tym filmie, tylko na końcu, na emeryturze, więc tam David Beckham i jednocześnie na Netflixie David Beckham, co tylko udowadnia jego królewski rodowód.
No dobrze, przepraszam, to może... A Macbeth? To jest szlachta jeszcze, czy już nie?
Nie, no jest.
Nie wiem, to jest
tylko
już
właśnie,
chyba...
Tylko właśnie się zastanawiam...
Rodzina królewska.
Której, no bo z jednej strony
rodzina
tak,
rodzina królewska jest szlachtą,
no
arystokracja też jest szlachtą. I to nie jest kwestia, nie wiem, to jest fakt.
No i ja bym wskazał ten film, którego tak bardzo nienawidzicie.
O nie.
Czyli tragedię Macbetha i Joela Coena.
Czarno-biała nuda.
Z Elem Washingtonem.
Najwyraźniej już tak, to też jest nudno.
Bywa.
Nie, to ja wolę tę twoją kokainę z winem.
Ta się nie bawi.
Nie.
No to Miłka tak mówiła. No miało być, wiesz, taka imprezka była.
Szlachta się bawi, taki był hashtag.
No, oni się tam nie bawią.
Nie, tam jest zero zabawy.
Schowanego z widzem.
Ja się dobrze bawię. No, dokładnie. A jaka to jest dobra zabawa.
Dla nas mniej.
Ja jestem aktor.
Nie, ja się dobrze bawiłem z nimi.
Faktycznie, ja o tym filmie nie myślałem w ten sposób, ale faktycznie jest trochę tak, jakbym poszedł do teatru i aktorzy wstydzili się wyjść na scenę.
No to ja mam jeszcze jeden serial.
Nie, to ja jeszcze, to jako że to nie zostało zaliczone, to ja jeszcze jeden
to
jeden
ja film to zaliczam, biorę. Po prostu go nie lubię.
I to jest film, o którym rozmawialiśmy w sumie 2 albo 3 tygodnie temu w kontekście Napoleona. Królestwo Niebieskie Ridleya Scotta.
No.
W końcu udało mi się w wersji
niekinowej.
W końcu udało mi się znaleźć go w wersji tej reżyserskiej i naprawdę rzeczywiście jest to inny film. Jest to naprawdę inny film i oni się tam nie do końca może bawią. Chociaż bawią się w wojnę, a chłopcy lubią się bawić w wojnę.
Znaczy Orlando Bloom, który chyba jeszcze nie jest akurat szlachtą, jak spędza czas z Ewą Green, ale oni się tam bawią dobrze.
To zdecydowanie, to prawda, Ewa Green jest tam wspaniała.
Zawsze wspaniała.
Znaczy to właśnie, to wystarczy powiedzieć Ewa Green.
Tak, dokładnie. To prawda.
Jest taki serial Harlot z 2017 roku i to jest niezła opowieść o tym, jak niezależne kobiety się bawiły w XVIII wieku. No i jak mogły w ogóle być niezależne, bo musiały być harlots, czyli sprzedawać swoje ciała. I tutaj zobaczymy Liv Tyler na przykład, jako jedną z takich kochanic bogatego szlachcica.
Kam Liv Tyler?
Liv Tyler.
W sensie, że ona, w sensie ten, Arwenę, tak?
Dokładnie tak.
Z Władcy Pierścieni, dobrze.
Tak, tylko w innej rzeczywistości,
w innej stylizacji.
Albo córkę Bruce'a Willisa z Armageddon.
Dokładnie, ja chyba najczęściej o tym myślę.
Jeszcze grała...
To może być któryś jej wcześniejsze wcielenie.
I wtedy grała Szlachta akurat. Był film taki, który się nazywał Van Helsing z Stevena Sommersa,
tak,
gdzie
był,
ona grała jakąś taką przywódczynię miasta w Transylwanii z takim akcentem, który był troszeczkę tak nawiązywał do Angeliny Jolie, jak grała matkę Aleksandra Wielkiego. Tam Transylwania, Macedonia. Naprawdę nie było najlepiej. Ale ten film jest... ja go kocham.
Ja bardzo go lubię.
Jest on tak do recenzji słaby. W kategorii nikt nie gada, bo nie wypada.
Dokładnie.
Ja poza tym
nawet nie wiem, czy to nie jest poniżej tego szczebla.
Może być, ale ja też nawet z przyjemnością oglądam. Arwena to też szlachta w gruncie rzeczy.
To jest szlachta.
Tak, oczywiście. No córka jednak najważniejszego z tej elfickiej szlachty.
No co, patrzysz?
A już? Znowu ja? Dobra, fajnie. No to, a propos dobrej zabawy, to jakoś, a to tak trochę może w ramach żartu, ale przypomniały mi się Kochanice Króla, bo mam takie wrażenie, że Eric Bana nie mógł się bawić źle, bo towarzystwo miał jakby dosyć wyśmienite.
One się trochę gorzej bawiły.
One się słabo bawiły akurat.
Na pewno najgorzej skończyły tę imprezę.
Ale nie wszystkie, bo w tym roku na przykład w Cannes w konkursie był film o jedynej, która przeżyła go, czyli Henryka VIII. Katarzynie Parr z Alicją Vikander i z Judem Law w rolach głównych. Mam nadzieję, że ten film kiedyś wejdzie do kina w Polsce, bo rzeczywiście jest to warte obejrzenia.
Jest taki film Król, którego co do zasady nie polecam. Tak, Timothée Chalamet, ale tam jest taka bardzo krótka rola, w której występuje Robert Pattinson i on gra delfina Francji i jest w bardzo absurdalnej zbroi i toczy pojedynek z Timothée Chalamet, który, to jest trochę niewiarygodne, ale ktoś wymyślił, że Timothée Chalamet będzie rycerzem w zbroi, który znakomicie się pojedynkuje.
Jeszcze ktoś wymyślił, że śpiewa i świetnie tańczy.
No, wiele rzeczy na temat Timothée Chalamet wymyślono.
Zaczynamy, tak?
Ale no, udowadnienie, że jestem wspaniałym wojownikiem wychodziło tylko w Dune.
Ale dobrze.
Tak, w Królu to absolutnie nie wychodzi, ale to, że Robert Pattinson jest najgorszym wojownikiem i najbardziej absurdalną postacią francuskiego dworu, jaką kiedykolwiek stworzono, w jakieś 2,5 minuty filmu, to
działa
jest...
Działa lepiej niż cały Napoleon.
Tak, 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 to na pewno, ale to też znowu nie jest żaden wyczyn.
Tak, to nie jest.
Ale Robert Pattinson działa lepiej niż Cały Król, który nie jest jakimś złym filmem, tylko po prostu ma...
Czegoś mu zabrakło.
Po prostu wielokrotnie dobrze się nie wstrze, jakoś nie działają te tak, rzeczy, które wydaje mi się, że mogłyby po prostu działać.
Mógłby to być dobry film.
Tak jest.
No to serialowo jeszcze wracamy na Apple TV i tam Dickinson. To też wielokrotnie wspominana produkcja, tak, która naprawdę świetnie działa w kostiumie, ma ten feministyczny sznyt i opowiada o słynnej poetce, której tożsamość seksualna do dziś nie jest jasna, różnie na to wskazuje historia. No, serial Apple wybrał jej drogę i no, jej serce bije do jej najlepszej przyjaciółki, która właśnie ze względu na przetrwanie musi... No musi, wybiera ożenić się z jej bratem.
No to w tym momencie to zawsze
ta pamiętam, pragmatyczność.
W tym momencie to zawsze pamiętam, że z Krzyśkiem przypominamy sobie o filmie, który oglądaliśmy
Portret
kiedyś,
kobiety w ogniu.
Nie, kiedyś, The Quiet kiedy, Passion pewnie.
The Quiet Passion, filmie, który oglądaliśmy kiedyś na Berlinale, właśnie też opowiadającym o życiu Emily Dickinson z Cynthia Nixon w roli głównej.
Super film.
Rewelacyjny film.
Świetny film.
I naprawdę wybitna rola Cynthia Nixon. Myślę, że też. I ona, a tamten film chyba tak bardzo jednoznacznie nie pokazywał tej i nie nawiązywał akurat do tej kwestii jej życia, wydaje mi się, z tego co pamiętam. A warto o nim wspomnieć,
wydaje mi się, że tam wręcz jest ona w innym świetle pokazana.
Tak, bo dość niedawno zmarł reżyser tego filmu, Terence Davis, kiedyś człowiek, którego można było spotkać na Nowych Horyzontach, jak miał swoją retrospektywę. Naprawdę byłem na kilku filmach, które on zapowiadał. Absolutnie niewiarygodnie wybitna postać i naprawdę wspaniały człowiek. Niedawno, chyba jakoś pod koniec, jakoś parę miesięcy temu pożegnaliśmy go niestety.
Tak, ja mógłbym jeszcze dorzucić Bena Afflecka z takiego pojedynku, bo wydaje mi się, że to jest piękny portret.
No, na pewno wie, jak się bawi.
Świetnie bawiącego się szlachcica i korzystający właśnie z tego, że ma trochę kasy, ma trochę władzy wystarczająco, żeby się zabawić od rana do wieczora.
Zresztą też, że ma fryzjera w tamtych czasach, który potrafi tak, go tak. zafarbować.
Tak, zafarbować i ostrzec właśnie na Davida Beckhama.
Ładnie.
Jakieś 450 lat przed tym, jak David Beckham zaczął grać w piłkę nożną. Bardzo to wszystko ładne opowieści. Szlachta nieźle się bawi. Oczywiście moglibyśmy tam wracać jeszcze do jakiegoś Quo Vadis, czy innych neuronów, bo tam też jakaś dobra zabawa. Ale to może kiedy indziej.
Na przykład.
Za moment będziemy rozmawiali o serialu 1670.
Kinotok. Serial.
1670, czyli serial, który pojawił się na Netflixie, opowiada o właśnie roku 1670 w polskiej rzeczywistości. Serial komediowy Maciej Buchwald reżyseruje, jeżeli chodzi o taki script room, czyli ekipę scenarzystów, producentów, no to mamy tam sporo nazwisk, które będzie nam się pokrywać z tą polską wersją The Office, czyli dla mnie jest to rekomendacja do obejrzenia serialu. I głównym bohaterem jest Jan Paweł, który mówi o sobie, że chce być najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski. To jest szlachcic, ziemianin, który próbuje no raz, że zapisać się w historię, ale dwa, mierzy się ze swoim sąsiadem Andrzejem, który ma połowę wsi, w której przyszło im mieszkać i jak często ten sąsiad Andrzej zaznacza, ale większą połowę. No i ten Andrzej jest...
Jego żona mu o tym przypomina.
Tak jest. I ten Andrzej jest skutecznym ziemianinem, bo wszystko mu wychodzi. A Jan Paweł dużo próbuje i na taką szlachecką, rubaszną modłę, ale no za wiele z tego z kolei nie wychodzi.
Tak jest. I jak wspomniałeś Macieja Buchwalda, chyba jeszcze jest drugi reżyser, który zajmował się odcinkami od 5 do 8, bo 8 odcinków mamy aktualnie dostępnych na Netflixie, mniej więcej po 30 minut i no nie wiem, wy się spodziewacie, że czy już jest coś potwierdzone, że ten serial będzie kontynuowany?
Ja się spodziewam, że będzie kontynuowany.
Ja jestem prawie pewny, że będzie kontynuowany.
Przy tym, jak został przyjęty przez krytykę polską i widzów, to
tak,
raczej
dokładnie.
Na pewno dostanie kontynuację. No też takie plany mieli twórcy, oni mówią o tym.
Nie, no to wygląda bardzo tak, jakby można było
pod
korzystać
format,
z tej
tak,
formuły,
tak.
Bardzo długo korzystać.
Ma też pierwsze amerykańskie recenzje, ma swoją angielską Wikipedię i pierwsze recenzje się pojawiają na Rotten Tomato, więc miło.
A
może.
To też dobre?
takie niekrytyczne, ale też na pewno nie tak hiperentuzjastyczne jak polskie recenzje, które potrafią brzmieć genialne.
Nie, no polskie recenzje są rzeczywiście bardzo, bardzo wysokie, bardzo dobre, bo aktualnie na Filmwebie ta średnia, jeśli chodzi o krytyków, jest powyżej 8. To naprawdę rzadko się zdarza.
Tak, zwłaszcza, że tych opinii jest dużo, ale też wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o internacjonalizowanie tego filmu, serialu, to jest z tym problem, bo to nie są te czasy. W sensie, to nie jest czas, kiedy Jaś Fasola zdobyłby międzynarodowy rynek, czy jak się nazywał, Żandarm Saint-Tropez, też myślę, żeby sobie nie poradził i takie wsobne historie po prostu nie najlepiej się bronią na rynkach globalnych.
No. To jest Joel Keller z Decider napisał recenzję naszego polskiego serialu i wydaje mi się, że ona jest trafna, bo on napisał, że mu się podoba, wszystko fajnie wygląda w obrazku, tylko że to są takie żarty over the top i za bardzo się stara ten serial być komediowy. No i w pierwszych odcinkach, o których on pisze, to myślę, że jest to recenzja w punkt. Nie przeszkadza mu polskość i może inne poczucie humoru, jak to, że ten serial się naprawdę bardzo stara. I to widać.
Znaczy, ja nie mam z tym problemu. To oni sobie przejęli taką formułę. To można ją lubić albo nie lubić. No, jak to z większością formuł. A akurat wydaje mi się, że ona jest dosyć umiejętna, bo to jest faktycznie podobne do The Office.
Ale jest właśnie powtarzalna z tego powodu.
No jest. Czy 13 posterunku. Chociaż oczywiście nie ma tutaj śmiechu z offu, tak jak w 13 posterunku, no bo to nie jest jakiś format taki jednoznacznie sitcomowy. Natomiast jako, że to jest serial komediowy tylko i wyłącznie, to próbuje trafić do szeregu, a w dodatku pokazywany na Netflixie i robiony w script roomie, czyli siedziało paru scenarzystów przy takim dużym stole, jak my mamy tutaj i serwowali sobie kolejne dowcipy, no bo tam nie ma historii, tam jest tylko tytuł z odcinka, który jest pretekstem do opowiedzenia 35 gagów. Tylko, że te 35 gagów to ma trafić, podejrzewam, że mieli tam literalne kolumny, do kogo poszczególne żarty, do jakiej grupy społecznej mają trafić.
To na pewno.
No więc siłą rzeczy, jak siedzisz przed tym serialem, no to śmieszy cię tak co piąty z 35 żartów, czyli masz 6 na odcinek.
Że początek taki jest, ale później serial trochę odpuszcza i jest lepiej w tej drugiej połowie.
No jest lepiej.
Tam mniej żartów, jest więcej oddechu.
Tej, która nie jest reżyserowana przez Buchwalda, niestety.
Gdzie jest więcej oddechu, gdzie jest trochę też takich historyjek, które pozwalają sobie pojechać po bandzie i są
wreszcie
odklejone.
Nawiązują się wreszcie jakieś relacje
i są relacje
bohaterami
międzyludzkie i trochę więcej widać tego tam ledwo co narysowanego romansu w pierwszej połowie, czy nawet można poczuć, że jest jakaś relacja pomiędzy ojcem i córką, która wcześniej była tylko mówiona, a nie była
między matką a
i koleżanką. Więc na przykład ta druga połowa jest dużo bardziej solidna i przestaje mieć wrażenie, że musi do mnie trafić któryś żart, po prostu czasami się uśmiecham.
Znaczy, zgadzam się z tym, że druga połowa jest lepsza i bardziej jest jakąś opowieścią, czy próbą opowieści, natomiast nie wydaje mi się, żeby ta różnica była znowu aż tak duża, a niezależnie czy jest duża, czy nie, bo to może faktycznie można różnie oceniać, to na pewno nie jest wystarczająca dla mnie. W sensie ja bym chciał więcej opowieści, może niekoniecznie spójną opowieść, chociaż no jest tutaj jakaś próba takiego elementu powtarzającego się, jak chociażby budowanie relacji bardziej lub mniej romantycznych czy rodzinnych pomiędzy bohaterami, czego chciałbym znacznie więcej, ale to, czego mi najbardziej brakuje albo to, co najbardziej mi przeszkadza, to, że to jest serial jednoznacznie komediowy, że nie ma w nim tego drugiego elementu, drugiej nogi. Nie, nawet nie oddechu, no bo oddech to jest powiedzmy jakiś wentyl bezpieczeństwa, a ja bym chciał całej drugiej nogi, na której ten serial powinien stać, a przy okazji opowiadać żarty.
No, ale co ale to jaka by była z... droga no noga? Właśnie,
jeżeli,
ja też nie rozumiem,
jeżeli,
jaka by
jeżeli
miała
uważasz,
być
że drugą nogą to powinna być, nie wiem, jakaś refleksja o współczesności na przykład.
A nie, tej refleksji o współczesności
no to
jest... Do tego jest tutaj zdecydowanie za dużo i ona jest zdecydowanie, ja bym nie chcę używać mocnych słów, ale no powiedziałbym, że jest prostacko dosyć wprowadzana.
Jest, oczywiście.
No, bo,
no ale też taka formuła jest serialu, więc można to obronić.
Znaczy, to, moim zdaniem to jest znowu problem tych 6 żartów, nie? Że tam co szósta refleksja może jest nawet udana, natomiast 5 wcześniejszych niekoniecznie, bo być może to nie jest materiał dla ciebie.
Tak oczywiste.
No ale to też nie oczekujmy od serialu komediowego, żeby to nie było oczywiste. To mi na przykład nie przeszkadza, że to jest łopatą, czy też cepem, czy
cepem,
szablą.
Myślę, że lepiej.
Tak,
to ale to możesz lepiej zrezygnować z tego, jeżeli to ma być tak oczywiste i łopatą podam.
No nie,
ale w Polsce
są,
nie mamy za bardzo takich oczywistych
nie,
żartów.
Ale są żarty przecież jednoznacznie cepowe, a są żarty trochę bardziej subtelniejsze.
Tak.
No.
Po prostu prawdopodobnie ty jesteś odbiorcą, którego razi to walnięcie cepem, ale na pewno ten serial skalkulował, że są tacy, którzy cepem chcą być uderzani.
Na pewno.
Problem jest taki,
i
że
czy
on...
To jest 90% polskiej krytyki filmowej? Przepraszam, no, może tak troszkę zaczynamy.
Ale na to wychodzi, że po prostu oni postanowili, ponieważ w Polsce nie ma takiego serialu i nigdy nie było mocno komediowego, który... Może za późno tego, co działo się w Stanach, daje nam taką formułę, ale oni tutaj chyba postanowili nie, że spróbują wszystkiego i może dzięki temu
to
uda
to jest właśnie
się.
Półśrodek moim zdaniem. I to, mnie, to mi w tym serialu przeszkadza, że on jest skalkulowany.
Ale ktoś musi przetrzeć tą drogę. A no, może nie, następne a to nie, sezony już dadzą, bo widać to w
ale to jest definicja półśrodka, to nie jest odwaga,
dobra, może,
to jest asekuranctwo.
Racja, to
potem
jest asekuranctwo.
Zakładasz, że będzie, że z tym serialem może być tak, jak na przykład było z amerykańskim The Office, tak?
Tak.
Czyli, że pierwszy sezon
rozwinie.
Był słaby i tak. Właśnie na pół kroku
sprawdzał,
i
który żart najlepiej działa. Tak.
A później, jak się okazało, że jednak znalazła się publiczność, to poszli już,
już po bandzie
bez
tak.
żadnej
ja mam nadzieję, że to jest taka formuła.
Jeżeli tak by było, jeżeli to byłaby zapowiedź tego, to okej, okay, to ja jestem, to ja wtedy
no,
jestem
ale to
w stanie,
jest,
tylko że
co to jest
tylko,
w, jesteśmy w wróżenie
tego,
z fusów?
Tego przewidzieć
no,
w ogóle,
nie
no
jesteśmy.
W sensie możemy ocenić to, co mamy teraz.
To, co mamy teraz, to myślę, że możemy ocenić, no nie wiem, czy się zgodzicie z tym, ale jeśli chodzi o obsadę akurat, to ten serial...
Wymiata.
Nie ma sobie równych, jeśli chodzi o tego typu produkcje, no bo wyłączając może absolutnie irytującego mnie w każdej możliwej już produkcji człowieka, który się nazywa Michał Sikorski, któremu dałem tak duży kredyt zaufania po wyśmienitym debiucie w filmie Sonata. Tutaj gra syna księdza, tak? Mhm. Czyli
który...
jak się nazywa
nie,
postać?
Syna, który jest księdzem.
Syna, który jest księdzem, tak, o to mi chodziło.
Syna Jana Pawła.
Syna
Jana Pawła, który jest
Bartka
księdzem.
Topy.
No nie da się tego człowieka już oglądać, on zawsze gra to samo. I te postaci takie quirky, takie ekscentryczne, takie jakieś próbujące grać jako taki cichy reżyser z drugiego planu. Dla mnie to jest po prostu nie do wniesienia. To jest nie do zniesienia, ale poza tym wszystko jest super.
Ja go kupuję.
Wszystko jest super, a kocham, a najbardziej chyba kocham Katarzynę Herman. Po prostu dla mnie. Ona mnie rozłożyła
ja
na łopatki.
Ja jestem w takim szoku, jak świetnie sobie radzi Bartek Topa.
No, to, nie, jest
to jest wyśmienita rola, która jest taka grana. Nie,
jest to wyśmienita rola, a
ani razu
nie
przekracza,
tak naprawdę,
tak, ani razu nie przekracza tej granicy cringe'u. Nie jest za bardzo wystylizowany, nie jest taki rażący, jak mogłoby być w takiej roli, że no, przypomnijmy sobie Borysa Szyca w niektórych rolach, gdzie przegina.
No,
się
w Królu.
No oczywiście o tej roli myślę. Cudownie tutaj rozgrywa
tak.
swoją rolę uśmiechem i twarzą i plastycznością swojego ciała. Znajduje taki balans w opowiadaniu jednak w kółko żartów, bo on przecież nie gra w dialogu, on nie gra w historii. On po prostu
i nie buduje postaci
też serwuje nam żarty i robi to z taką klasą, że już dawno żaden aktor mi tak nie zaimponował.
To jest stand-upowy występ tak naprawdę, tylko w kontuszu i...
Ja nie uważam, że to jest stand-upowy występ. Ja mi się wydaje, że to jest bardzo dobry... Bardzo dobry aktorski występ,
tak
ponieważ kiedy stand-uper opowiada żart, to śmieje się ze swoich żartów i śmieje się razem z publicznością, a wydaje mi się, że całą sztuką opowiadania żartów jest opowiadanie absurdalnie czasami bardzo słabych tekstów, które też padają w tym serialu, z pokerową twarzą. W sensie Bartek Topa gra te sceny tak, jakby... całym jestestwem siebie opowiadał te banialuki, wierząc, że to jest najprawdziwsza sprawda wygłoszona przez
on
Jana Pawła.
On jest Janem Pawłem.
No to jest...
Nawet jeżeli Jan Paweł nie istnieje, a jak się Sikorski
dlatego to jest śmieszne.
Nazywa, ten
opowiadanie...
aktor?
Michał Sikorski.
Opowiadanie,
no,
żartów,
jest stand-uperem.
Opowiadanie żartów ze skrajną powagą,
no,
wydaje
tak.
mi się, jest rodzajem na opowiadania żartów.
To jest największa zaleta takich ludzi, którzy tak bardzo dobrze czują, czy czuli kiedyś komedię, że potrafili z tą taką pokerową twarzą opowiadać te najgłupsze
suchary.
Rzeczy,
tak.
no bo jak się patrzy na, nie wiem, na komedię z Leslie Nielsenem na przykład, no to on nigdy nawet przez sekundę się nie uśmiechnie na ekranie, a opowiada rzeczy i mówi rzeczy, które są kompletnie absurdalne, głupie i z czapy.
A jednocześnie ma tonę charyzmy.
Dokładnie.
Jeszcze tylko dwie rzeczy teraz chciałbym powiedzieć. Jedną o obsadzie, z którą, i to jest pewnie kwestia, z którą się nie zgodzicie, a później jeszcze chciałbym wrócić do tej drugiej nogi, czego nie skończyłem. Ja uważam, że najsłabszy występ z tych ról pierwszoplanowych, to w przeciwieństwie do Maćka, który obstawia Michała Sikorskiego, to mi się wydaje, że Martyna Byczkowska jest taką postacią, która ma na sobie dużo pracy, a niewiele z tej pracy dowozi. I ma też taką specyficzną...
Bo też ma mało komedii chyba.
No ma mało komedii, albo
ma
taką specyficzną komedię do opowiedzenia, no bo ona jest takim no, liberalnym, feministyczno-lewicującym skrzydłem tej wsi 1670, co w ogóle wydaje mi się średnio zrealizowane akurat na poziomie komediowym i to jest właśnie ta łopata, o której mówisz, a nie dość, że ona ma do serwowania tą łopatę, która jest mało zabawna, no bo tam jest dużo rzeczy do wytłumaczenia, to tak jak mówi Miłka, ona ma mało doświadczenia i efekt jest taki...
Wiadomo, że to okrutnie zabrzmi, ale wiadomo, że nie można...
W ogóle nie ma jakby.
Ona jeszcze ma do tego ten wątek romantyczny, tak, który też się nie realizuje. W sensie ten wątek jest tak właśnie letnio napisany i ona się w tym też nie realizuje.
No
w ogóle, bo trudno, żeby była, jak ciągle żartują.
No tak, no ale pewnie można by było skastingować ludzi, których coś by się między nimi działo. Wystarczyłoby spojrzenie między żartem. Tutaj jakby się patrzyli jednak w innym kierunku niż ich twarze.
Tak,
zupełnie nie gra.
Druga rzecz o tej drugiej nodze, to było 10 minut temu, jak zacząłem o tym mówić. No więc odpowiadając na pytanie, które mi wtedy zadałeś, Maciej, druga noga, o której mówię, to ja bym chciał trochę bardziej taki serial, który opowiada mi, wiesz, ogniem i mieczem, ale jest dowcipne. W sensie to jest taka metoda, którą wydaje mi się, że Tarantino wymyślił, że on opowiadał poważne historie, a przy okazji robił bardzo dużo zabawnych sytuacji i bardzo dużo zabawnych dialogów. Oczywiście no, nie dokładnie ta formuła, no bo jest nie do przeniesienia na serial, moim zdaniem, w tym formacie, ale chciałbym na przykład, żeby Jan Paweł był dobry w czymś. Na przykład nie wiem, był nie do przepicia, nie? Bo to by była taka jego cecha, albo nie wiem, był wspaniale posługiwał się szablą, albo robił coś takiego też absurdalnego, ale żeby był w czymś dobry, bo wydaje mi się, że to po prostu mnie lepiej wiąże z tą postacią, nie? Że on nie jest po prostu takim dziwem natury, który istnieje w tych Adamczychach.
Który nie wiadomo dlaczego w ogóle przeżywa każdą tę sytuację, bo powinien generalnie setki razy już zginąć, bo przecież on
absolutnie
nie jest dobry
w niczym, takiej komedii, ale nie, no jest odcinek 7, tutaj stanę w obronie, który w ogóle uważam, że jest najlepszym odcinkiem tego sezonu, który ma egzorcyzmy, który ma szalonego hrabiego, który wciąga tabakę cały czas i który ma moment, w którym Bartek Topa siada ze swoją córką w trakcie polowania i przyjmuje jej argumenty na to, że jednak chciałaby wybrać bardziej feministyczne życie niż zostać żoną magnata. I tam jest moment taki właśnie pierwszy ludzki, kiedy jest rozmowa między nimi, kiedy on jednak przyjmuje jakieś argumenty, kiedy widzi bardziej swoją córkę. Coś, czego ten serial wcześniej nie dawał, bo wydaje mi się, że tak był prowadzony reżysersko. I gdyby te odcinki były takie wszystkie, jak ten 7 odcinek, który mi się najbardziej kojarzy z moją ulubioną serialową komedią What We Do in the Shadows, czyli mamy dużo poczucia humoru, ale mamy też właśnie jakieś takie decyzje szalone, jak właśnie egzorcyzmy.
Takie wprowadzenie elementu
metafizycznego nadprzyrodzonego, ale też takiego luzu, wprowadzenie jakiegoś nowego, dzikiego bohatera, który trochę też przełamuje to, że to są ciągle rozmowy między rodziną.
What We Do in the Shadows chyba nie trzeba wprowadzać elementu metafizycznego.
Oczywiście.
Wszyscy są wampirami tam. Ale to jest właśnie to, o czym ja mówię, że ten serial...
Ale tego ja szukam, żeby był, ja to nazywam tym oddechem, żeby był czasem, żeby było wyjście z tej chaty, żeby było wyjście też z tych relacji ustalonych między rodziną i pojawiło się coś, co rozbudowuje to uniwersum, co nie musi być właśnie kolejnym żartem szytym na politykę, czy zmiany klimatu, czy bardzo współczesne komentarze, tylko wychodzimy z wioski i dzieją się szalone rzeczy i biegamy po lesie i nawet mamy momenty, w którym to nie jest tylko komedia, to są też ludzie.
No, okazało się, że jednak ty powiedziałeś za mnie, o co mi chodziło, więc...
Oceniamy.
Więc jest okej. No.
To jak oceniamy?
6.
A ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że naprawdę dobrze ten serial wygląda.
Ładny jest.
Bardzo jest ładny. Bo to różnie bywa z naszymi produkcjami. Jest dużo błota, są świetne kostiumy, wychodzą poza tą chatę. Wszystko dobrze w obrazku
to jest okay.
Wygląda, naprawdę.
No dobra, i tak daję 6.
Ja dam 7.
To ja dam 8.
Kinotok. Film.
Czas na drugą recenzję dzisiejszego wieczoru. To Wonka z Timothée Chalamet w roli głównej, reżyserowany przez...
Paula Kinga.
Nice.
Który z jakiegoś powodu ma bardzo królewski sposób przedstawienia, być może dlatego, że na nazwisko ma król. Łąka, czyli trzeci, zdaje się, już
trzeci,
film,
tak.
Który jest adaptacją książki Roalda Dahla, Willy Wonka i Fabryka Czekolady, absolutnie moja ulubiona, przepraszam, Charlie i Fabryka Czekolady, absolutnie moja ulubiona książka Roalda Dahla, który niestety jest teraz kontrowersyjną postacią, więc...
Ze wszechmiar.
Dokładnie.
Więc trudno się do tego przyznaje, ale no cóż, książki pisał naprawdę wspaniale.
A jaki macie stosunek do tych filmów? Jeden z lat 70., drugi z Johnem Deppem i ten, który teraz oglądamy, czyli Łąka, taki trochę origin story, jego początki, najbardziej odwołuje się do tych lat 70. Czy lubiliście się z Charlie'm i jego fabryką czekolady?
Przyznam się szczerze, że nigdy nie widziałem filmu z Gene Wilderem, więc nie wiem za bardzo, do czego się tutaj odnosić. Natomiast film Tima Burtona to jest prawdopodobnie jeden z jego ostatnich dobrych rzeczywiście filmów.
Znaczy ludzie nie lubią tego filmu
ja nie lubię.
Z Johnem Deppem. Ja lubię.
I ja lubię też.
Ja nie lubię Łąki. Ani tego z lat 70., ani tego z 2000.
I ten stary z lat 70. też lubię. I wydaje mi się, że to, co Wilder zrobił z postacią Łąki, jest absolutnie fantastyczne. Wydaje mi się, że Depp próbował pójść tą drogą, tylko że zabrakło mu, wydaje mi się, możliwości, które były na planie i on chyba trochę czego innego chciał niż Burton próbował opowiedzieć.
No bo Burton chciał zrobić jednak bardziej taką historię pod siebie, w sensie
to miał być
dużo bardziej mroczny film niż pewnie...
Nie,
bo Łąka jest mroczny.
Łąka z 70 roku Wildera jest super mrocznym filmem.
On jest dużo straszniejszy. Ten, który teraz współcześnie oglądamy, nie ma za wiele wspólnego z jego spuścizną, bo to jednak
nic
był
wspólnego. Jest to
taki,
jest to bardzo
taka postać
film.
Z pazur. Nie,
do tego jeszcze dojdziemy. Faktycznie są trzy filmy.
Ale chciałam tylko, stąd zapytałam o wasz stosunek, bo chciałam tylko zaznaczyć, że pytałam się różnych ludzi o ich stosunek do Łąki, bo też chciałam, żeby ktoś się wybrał ze mną na ten film. I nikt nie lubi Łąki, przynajmniej nikt z moich znajomych. Więc bardzo mnie to ciekawiło, czy w Polsce mamy taką relację do tego bohatera. Bo ciekawi mnie, dlaczego kontynuowana jest ta opowieść na dużym ekranie. Czy to jeszcze w ogóle kogoś interesuje taki Willy Wonka i jego...
Ja to odpowiadając na twoje pytanie, tak, interesuje cały świat, bo ten film ma znakomity box office przy okazji znakomite recenzje. No, nie widziałem wyników polskiego box office'u, no a to, że moja sala była pustawa, to inna sprawa. No ale zobaczymy, jak sobie poradzi. Natomiast wydaje mi się, że Willy Wonka jest bardzo popularną postacią. Roald Dahl napisał, każda książka, którą napisał, chyba każda dostała adaptację i robili to, wiesz, najwięksi
teraz
twórcy.
Teraz oglądaliśmy nawet opowiadania
Tim Burton,
na Netflixie.
Tak, Tim Burton, Wes Anderson, więc to są przykłady jakby jakichś super wielkich nazwisk. Ale tutaj dostajemy faktycznie historię. No, Willy Wonka to jest postać metrze kotratiera, który jest absolutnie wybitny w swojej robocie. I tak jest w dwóch wcześniejszych filmach i on ma taką tajemniczą fabrykę, do której nikt nie ma dostępu. W pewnym momencie daje złote bilety, które są zamknięte w opakowaniach czekolady i wybrane dzieci razem ze swoimi opiekunami mogą przyjść, odwiedzić tę fabrykę czekolady, gdzie dzieją się rzeczy magiczne. Winda jeździ w górę, w bok, w lewo i na wskrość.
Umpa-lumpy
biegają, które postawiły fabrykę. Są rzeki czekolady, a wszystko generalnie jest jadalne. Są kwiaty, drzewa, czy samochód,
taki
który przejeżdża.
Disneyland czekoladowy.
Tylko czekoladowy. No i to jest Willy Wonka. I ten mroczny eksperymentator, który jest z jednej strony cukiernikiem, który chce dać szczęście dzieciom, a jednocześnie on robi jakieś takie czekolady, które jeżeli, nie wiem, jesteś zbyt pazerny, a i zjesz tam czekoladę jagodową, to zmienisz się w wielką jagodę i odlecisz w kosmos. I to jest Willy Wonka. I więc w tym Łące, który jest aktualnie w kinach, dowiadujemy się, jak Willy Wonka postawił tę fabrykę i skąd ma tę całą czekoladziarską wiedzę.
Ale nie dowiadujemy się zupełnie, dlaczego nagle stał się creepy człowiekiem. Bo,
no tego się na pewno nie dowiaduję.
Bo ten film akurat pokazuje Willy'ego Wonkę jako takiego właśnie ekscentrycznego, ale bardzo takiego zdeterminowanego i zainspirującego ludzi innych.
On jest słodki
siebie,
jak ta czekolada,
i słodkiego,
którą robi.
Przy okazji człowieka, który no żyje tą czekoladą i właściwie jest tą czekoladą.
No ale ja nie wiem, czy King
tyle.
Nam nie sugeruje, że już nie będzie strasznego Łąki. Ja myślę, że on nam sugeruje, że to już będzie
super sweet,
czekoladowy.
Po pierwsze, wydaje mi się, że Paul King jednak robi trzecią część Paddingtona, tylko że nazywają Łąka, bo zabrakło mu po prostu chyba materiału, żeby nakręcić Paddingtona 3, więc zamiast tego wspaniałego misia, który zawsze ma tą marmeladę i kanapkę w swoim kapeluszu, to zostawił Willego Wonka, który ma w swoim kapeluszu z kolei, nie wiem, zaparzarkę do czekolady i całą swoją mikrofabrykę.
Mój problem jest taki, że niewiele też ma do opowiedzenia w tym swoim kapeluszu i ta historia niewiele mi daje. Wiadomo, jest to historia o sile miłości, tym jak wiele znajdziemy oparcia w przyjaźni. I można tam znaleźć te wszystkie takie...
pasji.
Oczywiście i o sile marzeń głównie. Ale właśnie to jest to, czego najbardziej brakuje do tego wcześniejszego Łąki, że tu nie ma za bardzo historii, z którą zostajemy, takiej bardziej mięsistej. To jest po prostu ładna bajka bez morału.
Znaczy nie, no jest to morał. Akurat nie mam co do tego wątpliwości, jest dosyć jasny i dokładnie tak, jak przed momentem powiedziałeś, no, więc nie wydaje mi się, żeby nie było. Wydaje mi się, że bardzo łatwo trafia, używa bardzo prostych narzędzi do tego, żeby docierać z tym swoim przesłaniem. Też wydaje mi się, że to niekoniecznie jest film dla intelektualistów, wiesz, po 45 roku życia z doktoratem.
Ani nie dla dzieci.
Na pewno. Dlaczego nie dla dzieci?
No jest dla dzieci.
Jest to zbyt mroczny film dla dzieci?
Nie, on nie jest mroczny. Ale wydaje mi się, że...
Dlatego jest dla dzieci. No jest to...
To jest kino familijne przecież.
No familijne to fajnie, jakby coś było dla dorosłych. To nie ma nic dla dorosłych.
Nie ma nic.
Jest kolorowy, są piosenki...
Słabe
w większości. Ale
słabe
są...
aranżacje taneczne. Jak na musical słabe piosenki i słabe aranżacje taneczne, no to już jest spory problem.
To, właśnie nie do końca. Znaczy, to na pewno jest musical, oczywiście, chociaż no czy tam jak per se, to nie wiem, gatunkowo, to nie wiem, nieważne. Wydaje mi się, że ten film ma trochę taki problem, że on chyba nie do końca chce być musicalem, mimo że śpiewa piosenki. I zresztą tak trochę było u Tima Burtona też, nie? Tam Umpa Lumpy śpiewały co i róż. I to był jakiś taki...
Na początku filmu głównie, tak.
Głównie. I to był jakiś taki...
Kringowy.
No nie wiem, czy cringe'owe. No ja w sensie to był jakiś tam problem, że film nie za bardzo wie, po co śpiewa te piosenki. Nie? W sensie to była jakaś charakterystyka postaci Umpa Lumpów, że one tak się komunikowały.
Śpiewają, tak.
I zresztą tak samo jest w tym filmie. Co
nie,
jest być może...
te piosenki bardziej opowiadały o... Akurat u Tima Burtona piosenki bardziej opowiadały o tych postaciach, które dostawały te złote bilety.
No i tak, ale to Umpa Lumpy śpiewały, nie?
No tak, znaczy głównie śpiewał Danny Elfman, ale...
No dobra, to prawda. Ale no tak, tak, oczywiście, no ale to powiedzmy, że to było jakieś tam narzędzie narracyjne. Tutaj tak. Jest narzędziem raczej gatunkowym, no bo korzysta jakby z formy musicalu.
Tylko nie wiadomo po co więc... akurat tutaj jest.
Zupełnie nie.
Znaczy ja nie wiem, czy nie wiadomo. Znaczy nie wiem, dlaczego zrobiono z tego musical, to prawda, ale zakładam, że ktoś stwierdził, że dzieci lubią, jak się śpiewa, niech tak będzie. Natomiast nie, żebym się z tym jakoś jednoznacznie kłócił, że to jest musical, no to jest, niech sobie będzie. Natomiast nie oczekuję z kolei też, jako że też opowiada dużo historii nieśpiewanej, że będzie miał jakiś olbrzymi rozmiar musicalowy, bo
no,
mnie te aranżacje się co do zasady podobały.
Piosenka była,
piosenki nie są
ciekawe. Nie są ciekawe.
W sensie, wydaje mi się, że jedna piosenka tak naprawdę tutaj
no tak, ta
robi robotę.
Finałowa.
Czy to jeżeli tak, to dwie. Bo generalnie piosenka, w której przedstawia się Umpa Lumpa zgrany przez Hugh Granta jest taka wpadająca w ucho, wydaje mi się.
A, na pewno.
Ale no, wcześniejsze są takie mdłe troszkę. I równie dobrze można byłoby przekaz, który one tutaj mają nomen omen przekazać, przedstawić inaczej, po prostu w dialogu.
Nie, ja się zgadzam, tylko bo wydaje mi się, że musical jest jednak...
Szczególnie, że dałoby się to zrobić, a mając no naprawdę solidną obsadę na ekranie, bo...
Solidną? Czyli to jest jakaś absurdalna obsada.
W sensie chodzi mi o jakość jakby aktorów też.
Nie, no ja mówię, to w sensie jest niemożliwe, kto jest na planie tego filmu.
No bo z jednej strony...
Zendai brakuje
bo
tylko.
Z jednej strony po tej dobrej stronie to naprawdę no, nie ma za bardzo się do kogo przyczepić, wydaje mi się. A z drugiej strony, jeśli chodzi o te postaci negatywne, no to one są po prostu tak przeszarżowane i tak ostro, tak, taką grubą kreską narysowane.
Że stają się nudne i mało wyraziste.
No nie, no to właśnie chciałem dochodzić. To w jaki sposób na przykład Olivia Colman to robi, no to jest dla mnie to była frajda, oglądanie jej.
A to mi się pierwszy raz nie podobało.
Ja nie mam, to nie jest pierwszy raz, bo ty nie widziałeś pewnie światła. Ale to mi też Olivia Colman się nie podobała, wydaje mi się, że to jakoś poprowadzono w jakiś taki kierunek, który jest zbędny, bo cała jej postać jest zbędna w gruncie rzeczy, tak. Nie? W sensie ten łącznik z tego Timothée Chalamet, z tą ekipą młodo-starych ludzi, którzy go przyjęli, jest jakby niepotrzebny, bo mamy przecież przeciwników takich oczywistych, czyli ten kartel czekoladowy, który moim zdaniem jest wspaniały, jest super, no,
ale
pomyślany.
Fajnie byłoby mieć jakichś pomocników jednak.
Fajnie. No ma szefa policji jako pomocnika, nie? No to, który też jest świetnie napisany, bo przyjmuje łapówki w postaci czekolady i zjada jej tak dużo, że w końcu nie może wysiąść z samochodu, co wydaje mi się bardzo ładną
racją. Mówię o pomocniku ze strony, który pomocnika dla Łąki. Chodziło mi o pomocnika, on nie jest pomocnikiem Łąki.
Aha, dla Łąki. No to ma tę dziewczynkę, tylko chodzi mi o to, że Olivia Colman nie jest niezbędna jako łącznik pomiędzy tą dziewczynką a Łąką. Natomiast wydaje mi się, że ten musical jest takim problemem, że to jest być może brak umiejętności albo narzędzie, którego Paul King używał też przecież w Paddingtonie, do tego, żeby opowiadać momenty, które dla mnie na przykład byłyby nieakceptowalnie słodkie albo takie już trochę za bardzo bajkowo, szalone, niestosowne, whatever, to on wtedy zaczyna śpiewać. I wydaje mi się właśnie, że to jest to, o czym mówi Maciek, że nie musisz śpiewać. Jakby możesz to reżyserować, tak, bo masz aktorów, którzy ci to zrobią.
Zagrają.
Natomiast wydaje mi się, że to też nie jest błąd, znaczy jeżeli na nas nie działa, to jest oczywiście, no to, bo on tego narzędzia używa świadomie, bo robi dokładnie to samo w Paddingtonie i uważam, że to jest jego sposób na kontaktowanie się.
Ja bym to kupiła, gdyby to zadziałało, gdyby serce szybciej mi zabiło, albo gdyby noga zaczęła się ruszać i gdyby piosenka ze mną na dłużej została, to ja totalnie kupuję, że ta formuła w takiej słodkiej opowieści i momenty wzruszające, kiedy oni na przykład są w zoo, ja mam rozumiem, że mam poczuć, że oni są bliżej siebie i że właśnie się zaprzyjaźnili, ale ta piosenka nie działa jednak tak, żebym zrozumiała, że oni się zaprzyjaźnili.
To
jest jeszcze taki problem, że Timothée Chalamet się bardzo źle rusza.
O tym zaraz
to
porozmawiamy.
To jest rażące wręcz, jak on
okay,
źle tańczy.
Daj sekundę, wróćmy do tych piosenek jeszcze, bo może byśmy zamknęli ten temat, no bo ja też mam takie wrażenie z tymi piosenkami, że one są nie najlepsze. Natomiast trudno mi się ocenia te piosenki, mówiąc, że są nie najlepsze, biorąc pod uwagę, jaki szał jest na te piosenki w internecie.
Szał też jest na 1670 i no, można znaleźć dystans do szału, w sensie szał jest na różne rzeczy.
No nie.
To ci Miłka teraz podsumowała, więc już.
Nie,
no,
ona...
No ale prawda jest taka, że ogólnie w Polsce ten serial jest wielbiony. No a mamy do niego inny jednak stosunek.
Tak, ale ja nie mówię o głosie krytyków, w sensie, bo zawsze taki, bo to jest dosyć łatwe jak mówić, że 1670 jest jakby bardzo chwalone, a jakby może prawda jest inna, bo wydaje mi się, że naprawdę prawda jest inna i nie wiem, skąd się biorą te pozytywne recenzje, może z braku tego, że takich seriali wcześniej. Tak, bo z braku konkurencji. Natomiast kiedy myślę o Łące, to mam wrażenie, że jakoś przebija mi się ten głos młodzieży, która jest zadowolona wychodząc z tego filmu. Wiesz, to nie jest jakaś abstrakcyjna rzeczywistość, że nie ma tego głosu zadowolenia.
Na pewno nie, bo wszyscy, którzy na przykład wychodzili ze mną z kina, byli bardzo zadowoleni. I ja byłem z nimi w sumie zadowolony, mówiąc szczerze.
Przyznaję się. Jednak ci się podobały piosenki, o co tu chodzi?
Nie, piosenki mi się nie podobały, ale generalnie ja jestem dużym fanem tego filmu, bo uważam, że ten film przynajmniej nie udaje, nie stara się być, nie wiem, jakąś taką tym, czym starają się być czasem współczesne animacje, żeby być dla wszystkich, a potem wychodzi, że są dla nikogo. Mhm. Dlatego, że on właśnie jednoznacznie kieruje swoje zainteresowanie w stronę widza młodszego, dlatego właśnie podkręca też tę kolorystykę, dlatego tak bardzo łatwo jest nam wskazać postaci dobre i złe, dlatego tak bardzo jednak z czułością opowiada o tych właśnie pozytywnych postaciach, no bo na przykład postać, którą gra aktor znany z Downton Abbey, Jim Carter, który gra księgowego tutaj, no to jest absolutnie fenomenalna postać i po prostu tak świetnie też zagrana. I to nie jest jedyna postać w tym filmie, która tak dobrze jest zagrana, więc no ja...
Najbardziej i najlepiej zagrany jest Umpa Lumpa Hugh Granta.
A to wiadomo, że
ale
tak.
W pewnym sensie tego mi brakuje, że jako
też
dorosły
też krytykowany
widz,
przez osoby mało rosłe, żeby była jasność.
Tak, to prawda. Jako dorosły widz ja bym chciała więcej takich elementów, w których ja się mogę odnaleźć i to na pewno byłoby więcej Hugh Granta, no, którego jest definitywnie za mało.
Tylko, że to być może właśnie nie jest film dla ciebie, no bo...
No to na pewno nie jest film dla mnie, to mogę powiedzieć, że... ostatecznie.
No tak, ale jego ocena jakby...
Tak, no nie jest kwestią tego, czy to jest kino, które lubię, czy nie.
No, no, dokładnie. Natomiast samo wprowadzenie Hugh Granta dla mnie też jest dziwnym przykładem, bo no, to jest dobra godzina z groszem filmu. Tak, film trwa tam dwie, powiedzmy. Zanim jego postać się pojawia, czego zupełnie nie rozumiem, bo znakomicie odciąża właśnie tę taką pstrokatość i kolorowo-ptactwo.
Tak.
Jakby osadza, dorzuca kotwicę takiej racjonalności,
więc
mimo że jest...
być przez większość filmu z nami.
Mimo że jest jakimś tam elfikiem o pomarańczowej skórze, więc tak, to zgadzam się, nie wiem,
zupełnie
dlaczego podjęto taką decyzję. No ale tak zostało to zrobione.
I dają ci go w końcu i tylko za nim tęsknisz. Myślisz, gdzie ten Hugh Grant? Czemu mi go zabraliście, jak już w końcu się go doczekałam?
Tak, a wracając do twojego Timothée Chalamet tańczącego, to nie wiem, się wydaje, że on ma bardzo dobrą świadomość ciała.
Bardzo mnie razi to, jak on, jak widać, jak plączą mu się stopy, albo jak proste są te układy, takie rażąco
są
za proste.
Są proste
układy i on sobie z nimi bardzo dobrze radzi, naprawdę, w sensie, no nie ma tutaj, wypada to dla mnie naturalnie, on poza tym po raz pierwszy od dawna naprawdę przypomniał, że potrafi wziąć na swoje barki jednak cały ekran, no i...
A tu nie mam problemu z tym, jak gra. Mam problem, jak śpiewa i tańczy, a uważam, że gra jak na... Okay, to jaką to, postać
jak
masz, ma...
A jak masz problem ze śpiewaniem jego też?
No dlatego mam problem, że po prostu piosenki mnie nie przekonują i nudzę się na nich.
To nie znaczy, że masz problem
ze
śpiewaniem.
Nie, mówię, że on źle śpiewa i że nie podoba mi się, jak śpiewa, nie podoba mi się, jak rusza się, ale mam problem, kiedy na ekranie jest jego piosenka, bo zaczynam się nudzić. A dużo bardziej przekonuje mnie on, kiedy nie tańczy i nie śpiewa, kiedy gra, bo naprawdę wypada atrakcyjnie w tej roli, no takiego przesłodzonego, w sumie bezbarwnej postaci, bo on jak
znaczy,
na
gdyby nie
to...
miał charyzmy, gdyby
tak,
nie było charyzmy
to nie byłoby postaci.
To prawdopodobnie postać byłaby zdecydowanie mniej ciekawa, no bo...
Bo co, jest słodkim, naiwnym chłopaczkiem.
Jednak jest aktorem, który potrafi też bronić jakby postaci, nawet jak scenariusz nie dochodzi. No.
Znaczy są tak, dwie sprawy. No, dla mnie ta wersja Łąki jest w ogóle w sensie postaci jest absolutnie nieakceptowalna i nieznośna, bo...
To nie jest ten twój Łąka.
Nie, to nie jest mój Łąka, w sensie to nie jest ta postać. Mhm. To nie jest
to
tak,
jest
że jak dokonuje się adaptacji, to robimy takiego musicalowego everymana z każdej postaci, no bo nie o to chodzi w opowiadaniu historii konkretnych postaci. Czy jak robię Pinokio, no to Pinokio ma pewne charakterystyczne cechy i mogę je balansować sobie w ramach tego filmu i to będzie miało zupełnie inny wymiar i zupełnie inny dźwięk. I to samo powinno robić się z Łąką. I tak był Wilderowski, taki był Depowski. I taki chciałbym, żeby był Chalamet-owski, czyli żeby on jednocześnie miał w sobie ten wiz i tę właśnie kolorowość postaci, ale jednocześnie, żeby miał ten element mroczny.
Ten mrok,
i jedyne, co mnie, co jakby broni dla mnie postaci Łąki w Łące, jest to, że to jest jakiś prequel, że może dopiero ten element mroku się w nim pojawi, ale i tak on powinien być tutaj jakoś zaznaczony i odpowiedź na pytanie, z czego się rodzi. A wracając jeszcze do tego, jak porusza się Łąka, Timothée Chalamet jako Łąka, a także jak śpiewa, no to ja mam dokładnie odwrotne wrażenie, bo wydaje mi się, że to jest aktor, biorąc pod uwagę jego olbrzymie doświadczenie teatralne, gdzie ruch sceniczny, a także wokaliza, wokal w ogóle jest istotny, że ja bardzo widzę tam doświadczonego aktora teatralnego, być może właśnie nawet musicalowego, ja nie wiem, czy on grał w musicalach, podejrzewam, że tak.
Każdy pewnie broadwayowski aktor w pewnym momencie trafił na musicale.
No właśnie, dlatego podejrzewam, że tak. I ja widzę, naprawdę widzę te lata spędzone na scenach, czy ciężkie godziny przygotowania do treningu, bo on ma łatwość ruchu. To, że te sekwencje, które ma do zrobienia, to jest jakieś tam pociągnięcie nogą, plie, czy cokolwiek to w tańcu się na to mówi. To on robi to z taką naturalnością i łatwością, jak w ogóle całą tę rolę bierze na swoje barki. Mi się wydaje, że on ma olbrzymią lekkość noszenia tej roli, a niektóre role przecież ciążyły mu jak kotwica,
tak,
że
naprawdę.
Nie będę wspominał w najgorszego filmu w historii Piękny Syn, czy jakkolwiek to się nazywało.
Ach, tak tego. Oj,
nie,
tak.
To prawda, on gra postać, której nie ma, świetnie.
A to swoją drogą, że to jest postać, której...
I on jeszcze miałby być, wiecie... dandysem, no bo to sugeruje jego ubiór, to sugeruje to, jak się nosi.
To jest, ta jego laska jest absolutnie fantastyczna.
Tak, ale nie pasuje do postaci, którą która jest właśnie taka rozrzedzona jak ta czekolada, którą sprzedają.
Nie, nie.
Sprzedaje kartel. W sensie jest tylko słodka. Jest tylko naiwna.
Ale...
I gdyby nie Timothée Chalamet, który tutaj wnosi właśnie, no tak jak Maciej powiedział, charyzmę i siebie, bo to jest bardzo dużo jego na ekranie, no to nie byłoby postaci.
A ja nie wiem, czy tam znowu jest tak dużo jego, bo nie wiem, co to miałoby znaczyć, no, ale...
Na przykład ma tą Noodle swoją, no i tam też nie ma za bardzo postaci.
No, też nie wiem, też mi się wydaje, że... No, znaczy, ja tam widzę postać, może tak, żeby nie wchodzić w szczegóły. Natomiast to, co wydaje mi się takie niedoskonałe, to tak zwane production values, czyli jakość elementów składowych tego filmu jest szalenie wysoka, zwłaszcza jest, jeżeli chodzi o scenografię. No, jest przepiękna, w sensie momentami...
Scenografia powinna dostać Oscara, jak nie.
Tak,
na pewno.
Tak. To jest... naprawdę autentycznie łapałem się na tym, że siedziałem i patrzyłem na chociażby tę pralnię, która jest w filmie. Tak. I zastanawiałem się, jak do licha ciężkiego aranżuje się takie miejsce, bo w sensie to, nie wiem, no część może znaleźli tego miejsca, ale przecież tam mnóstwo rzeczy trzeba było dostawić. Jest tam, jak są elementy stalowe, na przykład są takie wielkie kotły do wygotowywania prania, no to jakby czuć ciężar w tych...
Tak, że to jest prawdziwe.
Tak, że to jest żeliwo, dokładnie. Ciężkie, które stoi tam od 200 lat.
To nie jest Wes Anderson, który wszystko wygląda jakby było pieczołowicie zrobione z papieru.
Tak.
I co oczywiście uwodzi, ale tutaj jest taka w tym prawdziwość, a z drugiej strony jest tak pieczołowicie poukładana i nie ma w sobie tego elementu perfekcji, a element chaosu, ale działa to w obrazku. Cudownie się zastanawiałam, dlaczego w sumie idę do IMAX-a na Willy Wonka, ale oglądając te właśnie obrazy na wielkim ekranie, cieszyłam się, bo to jest naprawdę smakowicie podane.
To porównanie z Wesem Andersonem w ogóle jest ciekawe, bo też mi się od razu skojarzył ten film Wesa Andersonowo, zwłaszcza kiedy on siada ze statku i wskakuje na taką ciężarówkę, która ma taki jasny kolor i mówię, no nie, jeżeli to będzie opowieść Wesa Andersonowa, no to jest bez sensu, dlaczego tego Wes Anderson po prostu nie zrobił. Zwłaszcza, że no ma już tego Dala w jakiejś tam próbki pierwszej, najwyraźniej też lubi i się przymierzał do niego. A zresztą bardzo by Wes Anderson pasował, jak chyba każdemu. I być może właśnie z Timothée Chalamet wtedy w roli głównej to było bardzo ciekawe połączenie. Natomiast faktycznie ten film znajduje swoją wizualną charakterystykę i opowiadają naprawdę bardzo zgrabnie, bo jeżeli chodzi o to, jak wygląda charakteryzacja, kostiumy, scenografia, trochę brakuje mi imponujących lokacji, bo to jest coś, co w Łące też by mi bardzo odpowiadało, kiedy on na przykład zdobywa te przepiękne kakaowce, najlepsze na świecie. Zdobywa, może bardziej kradnie, nie tylko przecież kakaowce jako produkt, ale też kulturę. No jak każdy kolonizator, nie, no się tak tłumaczy. I tam być może tej lokacji mogłoby być troszkę więcej, odrobinę więcej tej opowieści, bym już absolutnie spełniony w tej kategorii production value, ale tak wydaje mi się, że to jest absolutnie światowa robota.
Ale z kolei na przykład zaaranżowana...
Znaczy, ale to nie jest tak, ona jest na tej wyspie.
Ale z kolei na przykład zaaranżowana lokacja, która jest w tej katedrze i którą tam przemierzamy jak trochę labirynt, bo wchodzimy najpierw do konfesjonału, to wszystko jest tak świetnie pomyślane.
Znaczy, w ogóle uzależnienie od czekoladzi mnisi, którzy bronią sejfu, to jest naprawdę urocze. Więc tak, są na pewno olbrzymie plusy tego filmu, są rzeczy średnie, ale takich jednoznacznych minusów na przykład nie widzę, co no, jest
jakimś
plusem.
Dla mnie jest wykastrowanie Łąki jednoznacznym minusem.
A bo to w kategorii Łąki trudno ten film traktować. No.
To
chyba kończymy.
No musimy ocenić.
To śmiało.
6.
No dobra, to znowu, ja jak zdarta płyta, ja dam 8 też.
Ja dam 6 też jak zdarta płyta.
Dobranoc.
Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina. Talk about Fight Club. God damn it, pretty fucking good movie.